Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. Ten podcast jest nagraniem live z całego cyklu DDA i DDD w związku, w którym razem z Julią Kawalec, psychologiem i psychoterapeutą oraz terapeutą uzależnień, rozmawiamy na temat doświadczeń osób wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, w tym alkoholowych, i ich wpływie na nasze życie i na związki. Ponieważ cykl cieszył się ogromnym zainteresowaniem, postanowiłam też udostępnić te nagrania właśnie w formie podcastu. I mam dla Ciebie też dobrą i złą wiadomość. Zacznę od tej złej. Materiały, o których rozmawiamy w podcaście, nie są już dostępne. Były one przygotowane dla uczestników na żywo, po to by mogli w trakcie słuchania webinarów, live'ów zaglądać do siebie, do swojej przeszłości. Wiem, że wiele osób wraca do tych materiałów wielokrotnie i tu czas na dobrą informację. Temat jest na tyle szeroki i zawiły, że postanowiłam usiąść i zebrać wszystkie najważniejsze informacje o DDA i DDD, ale także na temat trudnego dzieciństwa i razem z materiałami do samopomocy umieściłam je w jednym miejscu po to, aby lepiej móc zrozumieć mechanizmy, które na nas wpływają, ale też z nich wychodzić. Co więcej, pokusiłam się o stworzenie ćwiczeń, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Ten zbiór treści i ćwiczeń jest tak przygotowany, aby pomóc Ci otworzyć się na przeszłość, na teraźniejszość i na przyszłość, pozwolić Ci zrozumieć zachowania Twoje, wynikające z przeszłości, ale też Twojego partnera czy też partnerki. I w ten oto sposób właśnie powstał e-book Jak poskładać się po trudnym dzieciństwie, który jest moim kompendium wiedzy na temat wpływu dzieciństwa na związki, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o DDA i DDD, gdzie zamieściłam wszystko, co wiem o tej trudnej tematyce. Skoro słuchasz tej serii podcastów, to znaczy, że zależy Ci na poznaniu nieznanego o sobie i też o związku. Ten e-book będzie dla Ciebie przewodnikiem po tej krętej drodze i warto się w niego zaopatrzyć. Więcej informacji znajdziesz na stronie sklep.międzyparami.pl. A teraz zapraszam Cię do posłuchania tego podcastu, a także kolejnych z tej serii. Jest ich w sumie 5. Dobry wieczór wszystkim. Witajcie na naszym czwartym spotkaniu z cyklu DDA-DDD w związku. Dzisiejsze spotkanie poświęcamy toksyczności w związku oraz współuzależnieniu, czyli taki temat, na który czekaliście i pytaliście o niego, a przede wszystkim to taki temat, który będzie się odnosił no głównie do sfery związkowej, tak żeby móc sobie wyobrazić różne sytuacje, które nie do końca nam służą, ewentualnie jakoś zastanowić się, jak można z tego gdzieś wychodzić. Więc to taki plan na dzisiaj. Więc skoro wiemy, co nas czeka, to pewnie już znacie Julię Kawalec, która jest moim gościem od samego początku. Ale jeszcze raz dla tych, którzy są jakoś może przypadkowo albo pierwszy raz, to przedstawiam Wam mojego gościa. Witaj, Julia. Powiedz standardowo o sobie kilka słów, gdzie tak, Cię można znaleźć, kim jesteś.
Witam serdecznie, nazywam się Julia Kawalec, jestem psychologiem, terapeutą uzależnień, współuzależnień, psychoterapeutką integracyjną. Mam tutaj przyjemność, zaszczyt uczestniczyć w całym tym cyklu z Maritą, także dziękuję bardzo za zaproszenie. Można mnie znaleźć na Facebooku, głównie tam przesiaduję ostatnio na fanpage Julia Kawalec, psychoterapia integracyjna, tam zapraszamy. Tak, no i właśnie, i dzisiaj bardzo ważny temat taki, na których wiele osób czekało, pytało nas o to, taka esencja może nawet tego cyklu, bo najbardziej dzisiaj skoncentrujemy się na perspektywie pary, na perspektywie właśnie związku, chociaż no jakby z mojej strony tutaj przede wszystkim podejście indywidualne u Marity pary, ale będziemy starały się to przeplatać, integrować. Zadawajcie nam dzisiaj dużo pytań, chętnie będziemy odpowiadać.
Dokładnie. Ja mam taką prośbę, że jeśli możecie, to zanim zaczniemy, to też udostępnijcie, proszę, żebyśmy mogły też trafić do szerszej ilości osób z tym materiałem, bo myślę, że to taki temat, który też dotyczy wielu z nas i wiele osób pewnie się nim jakoś zainteresuje, więc będziemy bardzo, bardzo wdzięczne. Widzę, że już tutaj się zbieracie, jesteście, tak możecie dać nam znać na czacie, kto jest, czy wytrwaliście, jesteście z nami już to czwarte spotkanie, czy to jednak za dużo dla Was, to też chętnie tutaj zobaczymy. Część osób ja już poznaję, więc widzę, że są też takie wytrwałe osoby, które regularnie się pojawiają.
Oczywiście, okay. Kto jest od początku aż do końca.
Tak,
Dostaniecie serduszko od nas.
O, właśnie. No dobrze, słuchajcie, ja sobie myślę, że jak zastanawiałam się nad tym tematem, to mi się wydaje, że trzeba by było zacząć trochę od tego, czym jest ta toksyczność w związku, bo mam takie poczucie, że czasem ten termin jest nadużywany, a czasem jest jakoś niezauważany w relacjach, więc może dobrze byłoby to określić, co my mamy na myśli, bo w internecie szaleje sporo definicji na ten temat.
Tak, tak. No tak, to, samo to słowo jest bardzo atrakcyjne, bardzo przyciąga uwagę, toksyczny wstyd, toksyczne związki, toksyk nawet, takie określenie na całą, na osobę, może niektórzy z Was są na takich grupach wsparcia właśnie, które tak też się promują za pomocą tego słowa. My chcemy dzisiaj podejść do tego z pewną dozą ostrożności, tak, bo jakby już sama ta toksyczność, toksyczny związek, toksyczna osoba bardzo właśnie piętnuje, rzuca cień na to, kto jest winny, tak, i mało wyjaśnia tak naprawdę. To jest taki wabik, takie jakby chciałyśmy też przyciągnąć tym słowem odbiorców, ale niekoniecznie na tym poprzestać.
Stygmatyzować tak. Też, nie?
Tak, żeby nie stygmatyzować, że właśnie tak, dzisiaj się dowiem, jak się rozprawić z toksykiem, tylko chcemy właśnie raczej zaproponować takie podejście, nawet jeśli jesteś z osobą, którą uważasz za jakoś toksyczną, to zastanów się przede wszystkim, dlaczego z nią jesteś. Czyli jakby chodzi tutaj o ciebie, słuchaczu, słuchaczko, a nie o tą drugą osobę. Nie chcemy, żebyś dzisiaj dostał instrukcję, jak ją zmienić, tylko zastanowić się, dlaczego z nią jesteś. A do rzeczy, toksyczność. Jakby no, ja tutaj nie przytaczam niczyjej definicji, bo nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy jakaś taka jest ze względu na to, że to jest taki potoczny termin. Natomiast takie moje ogólne zrozumienie, praktyka polega na tym, że toksyczność jest wtedy w związku, kiedy taki ogólny bilans zysków i strat jest ujemny. W sensie, kiedy oboje bardziej na tym tracimy, oboje podkreślam na ogół, chociaż często jest tak, że jedna osoba traci bardziej, na przykład ta współuzależniona, o tym też zaraz powiemy. Natomiast ogólnie oni się razem nie rozwijają, tylko powtarzają jakieś trudne, destrukcyjne schematy, tańczą jakiś taniec, na który niedobrze się patrzy, jakby porównać to do czegoś, tak, że ten taniec nie wygląda dobrze, oni się w tym tańcu ranią, krzywdzą i nikt nie chce na to patrzeć, tak, i dochodzi też w pewnym momencie do izolacji. I tak, i nie ma jakby korzyści, albo mało płynie z tego korzyści, oczywiście to też jest jakiś wymiar, natomiast nie powoduje to więcej cierpienia i zranień niż dobrostanu. Tak jak na pierwszym webinarze ktoś nas zapytał, czym się różni taka chora miłość od prawdziwej, czy też współuzależnienie od zdrowej miłości. Powiedziałyśmy, że no przede wszystkim wolność w dobrej miłości, a nie takie właśnie sztywne okowy, no to w toksyczności jest bardzo dużo sztywności, tak, że musisz pełnić jakąś rolę, wtedy jest okej, wtedy jest dobrze. Nie wiem, Marita, czy przejść od razu do współuzależnienia, czy coś byś dopowiedziała tutaj?
Ja bym jeszcze dopowiedziała, bo tu jest też pytanie, właśnie już się pojawia, jak zrobić taki bilans, no to ja myślę sobie, że to jest tak cienka granica, ale ja bym chyba się osobiście kierowała tym, jak ja się czuję w takiej relacji, czy co mi przeważa w uczuciach i czy ja jestem tak służalczo w tej relacji, czy nawet jeśli się godzę na coś, na robienie różnych rzeczy dla kogoś, to dlatego, że po prostu chcę i to jest mój wybór i to jest decyzja. Ja często używam takich terminów, że kiedy uczymy się stawiania granic, a myślę sobie, że przy takich relacjach, które są jakoś trudne, nacechowane na jakąś taką huśtawką emocjonalną, to te granice są niezwykle istotne i że ja muszę siebie samej bardzo często pytać o to, czy ja coś chcę i się decyduję na to, czy może chcę, ale się nie decyduję, albo nie chcę czegoś dla kogoś zrobić, ale decyduję się, bo mam ku temu jakieś tam swoje inne osobiste powody. I o tym też mówię w tym kursie o komunikacji, w wyzwaniu, o co Ci chodzi, kochani, poprawiamy komunikację w związku, tam to jakoś próbujemy odnaleźć właśnie tą równowagę w tym wszystkim, ale ja bym zaczęła od takiego właśnie pytania, nie? Co ja chcę, na co się decyduję, bo my zwykle mówimy muszę, albo powinnam, powinienem, a mało jest tych zdań, które nam by towarzyszyły w postaci tego, kiedy mówimy, ja tego chcę, decyduję się teraz to zrobić, tak? Jak czasami na spotkaniach ktoś mówi, ja muszę, powinnam, a i prosimy o to, żeby zastąpić to zdanie tym słowem właśnie, decyduje się. To już jest takie chwila zawahania, czy naprawdę się decyduje. Czyli wydaje się, że niby tylko słowo zmieniamy, a jednak ono ma ogromne i potężne znaczenie. Zanim przejdziesz do tego współuzależnienia, to ja bym jeszcze powiedziała o fazach toksyczności w związku, czyli o tym, jak wchodzimy w tą relację, jak to się dzieje, na jakich etapach to można gdzieś tam zauważać, ale też chciałabym, żebyście napisali, jak nas to słuchacie, właśnie co według Was sprawia, że taki związek jest toksyczny. Nie? Tak sobie nawet zaczęłam myśleć o tym, żeby jakoś w podpunktach to pomyślałam sobie, czy to jest właśnie komunikacja, która towarzyszy w związku i to możecie pisać A na przykład, czy to jest przeszłość taka szeroko rozumiana, czyli dzieciństwo, inne doświadczenia, to taką literkę B, a jeśli czujecie, że to jest jeszcze coś zupełnie innego, to bo myślę, że tych powodów takich może być bardzo, bardzo dużo i każdy z Was może to inaczej jakoś rozumieć, pewnie do części będziemy się odwoływać, to wpiszcie C, albo jeśli potrzebujecie, chcecie, macie taką ochotę, to możecie zapisać to, co uważacie rzeczywiście z tych takich oznaczeń. A ja sobie myślę tak, że dobrze by było w ogóle pomyśleć o związku, który nagle spostrzegamy, że on jest toksyczny. Nie? Czy to jest tak właśnie, że my mamy taką tendencję, że wchodzimy w tą relację i natychmiast ta toksyczność po prostu jest, czyli coś jest ze mną nie tak, ja wchodzę w relację z kimś, kto natychmiast mnie rani, bo czasem można odnieść takie wrażenie, że jak się gdzieś przegląda różne materiały, rzeczy, słucha się, to chyba nie do końca tak jest. Nie? Ja mam takie poczucie, że to się dzieje w trakcie i że jak będziemy dzisiaj mówić o tych różnych mechanizmach takich toksycznych w związku, które są, to też powiemy o układzie, który jest taki wzajemny, czyli jedno bez drugiego nie będzie mogło istnieć. Ale my się zwykle na tym nie koncentrujemy. Więc ja bym powiedziała, że na początku to jest taka relacja, w której no, toczy się taka gra pozorów, czyli wszystko jest jakby super, tak? Romantyczne gesty, zafascynowanie, silne bodźce, wszystko jest fantastycznie, bardzo duże zauroczenie. Natomiast z czasem jakby dzieje się coś takiego, że ta osoba na przykład ma ochotę, żeby natychmiast się związać, tak? Czyli że dopiero co się poznaliśmy, ale już mam duże plany, no to weźmy szybko ślub, miejmy szybko dzieci, szybko ze sobą zamieszkajmy, bądźmy narzeczeństwem. Jakby tak naprawdę nie ma w tym, że nic...
Bombardowanie miłością.
Bombardowanie miłością. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, nic by nie było, gdyby nie to, że tam jest nacisk i nie ma słuchania tej drugiej strony, że ona chce inaczej. Tylko, że to jest takie, mam wrażenie, tak o sobie wije gniazdko, w którym chcę sobie przysiąść i żeby było mi miło i przytulnie, w związku z czym robię tą otoczkę bezpieczeństwa, jak to mi jest tam wspaniale. I ja tak trochę o tym mówię w przerysowany sposób, ale to nie jest zawsze świadome. To bym chciała zaznaczyć, że to nie jest takie intencjonalne często, tylko to się po prostu dzieje. Myślę, że ta osoba nawet nie do końca zdaje sobie sprawę. Czasem tak, ale też żeby wziąć to w nawias i zobaczyć, że nie zawsze. No i później jakby jest taki moment właśnie, w którym ta osoba pragnie takich dowodów miłości, tak? Czyli wynika to raczej w moim poczuciu z takiego... jej poczucia zagrożenia, że za chwilę cię utracę, czyli nie mówi się o tym, że coś mogę stracić, że bardzo się boję tego związku, że mam ochotę z niego, nie wiem, wyjść, nie zaangażować się w to, tylko tak naprawdę pragnę dowodów miłości i rosną oczekiwania, rosną obowiązki, rośnie huśtawka nastrojów, która gdzieś tam jest, czyli od takiego dobrego samopoczucia do tego, żeby wkupywać się w te łaski. Nie wiem, trochę mi się to kojarzy z takim syndromem gotowanej żaby. Jak żabę wsadzimy do garnka, to my, to ta żaba nie wie, że jest gotowana, w związku z czym ona nie wyskoczy. Bo gdybyśmy ją włożyli do wody wrzącej, no to ona by stamtąd uciekła, ale w związku z tym, że tam siedzi, to nie wie, że coś się właśnie dzieje wokół niej, co za chwilę sprawi, że będzie ugotowana. I myślę, że w tych związkach też tak się dzieje, że my w pewnym momencie też jesteśmy tacy ugotowani i nie wiemy kiedy i jak to się zadziało, bo mamy przecież dobre intencje i chcemy, żeby było jak najlepiej, obie strony chcą, żeby było jak najlepiej, a jednak z jakichś tam powodów, z różnych względów nie wychodzi, z jakich, no to już trochę wiemy, że jak mamy różne doświadczenia, różne braki, różne deficyty, to też o tym jeszcze później trochę powiem, no to radzimy sobie jak możemy. Jak nie mamy zdolności komunikowania tego, nie mamy zdolności zaglądania w nasze uczucia, mówienia o swoich potrzebach, boimy się zranienia, mamy lęk przed otwieraniem się na drugą osobę, no to nie jesteśmy w stanie mówić tego, co jest jakoś prawdziwie w nas, tylko atakujemy drugą stronę. I tego ataku jest tak dużo, że nagle właśnie już tutaj trochę dotykając tego jednego z mechanizmów kata i ofiary, nie? Czyli dzieje się coś takiego, że Nagle jedna osoba czuje, że ciągle ma poczucie winy, że czegoś nie zrobiła, że jest bezwartościowa. Z drugiej strony za chwilę czuje, że jest uwodzona. Z trzeciej strony pojawia się, że już jest już uwiedziona, no to nagle następuje jakiś rodzaj separacji. No i teraz jak tutaj z tego wyjść, o co chodzi, jak to się w tym odnaleźć? Trochę mam wrażenie, że to później przypomina taki roller coaster, który mieliśmy nieraz w domu, że jeśli jest źle, to tylko to trzeba przetrwać, zacisnąć zęby i za chwilę będzie dobrze, no bo przecież to mija. Trzeba tylko wytrwać. Ja, moi pacjenci czasem mówią o tym, że oni są wytrwani w wytrzymywaniu złego nastroju, jakichś trudnych emocji. No i to wszystko sprawia, że następuje to maskowanie tych problemów. Tak? Czyli ktoś mówi na przykład, to nic nie znaczy, o co ci w ogóle chodzi, przecież to nie jest problem, wymyślasz, tak? Co ty w ogóle znowu tutaj zrzędzisz? Przecież ja nie tak powiedziałem, czy powiedziałam. Więc jakby taki potok oskarżeń, odwracania kota ogonem sytuacji, nie podejmowania trudnych tematów, umniejszania, etykietowania. I myślę, że u nas w związku, jak tworzymy relacje, to dzieje się to jakoś naturalnie, że my często mamy takie zachowania. I teraz pytanie, czy one są zawsze toksyczne? Czy gdzie jest właśnie ta granica, nie? Bo ja sobie myślę o tym, że wielu z nas na pewno przynajmniej raz w życiu zachowało się w ten sposób, ale to, co robimy dalej, czyli jak druga osoba mi zwraca uwagę, że tak się dzieje, albo w taki sposób się czuje przy mnie i jak ja na to reaguję, czy nie wiem, czy ja robię sobie stop, czy ja się nad tym zastanawiam, czy ja jakoś reflektuję, prawda, to jest tak.
Jak dużo, jak często.
Jak dużo, jak często i czy ta druga strona mnie słyszy, kiedy ja mówię, że mi jest źle, czy ona się rozpędza w tym jeszcze bardziej i jeszcze bardziej mnie unieważnia, a ja właściwie zostaję tylko z takim tłumaczeniem sobie tej osoby, no właśnie, bo pewnie ją zdenerwowałam, zaczynam wierzyć, podważać swoje poczucie własnej wartości, podważać swoje uczucia, aż w pewnym momencie już nie wiem, co ja mam wierzyć, co ja czuję, co się ze mną dzieje i tak dalej, nie? Więc jakoś tak myślę sobie, że to może być taki punkt odniesienia. Te etapy, one się mogą jakoś tam zmieniać, przeplatać, czym wracać możemy do wcześniejszych, coś tam się jeszcze innego może pojawiać, ale efekt trochę jest taki, że jedna osoba daje bardzo, bardzo dużo, a druga bierze bardzo, bardzo, bardzo dużo, nie? To jest taki, myślę, taka lampka ostrzegawcza na samym początku związku, którą można pewnie gdzieś zaobserwować już, no i tym sposobem trochę wkraczamy w temat współuzależnienia, no bo to jest ta nierównowaga, która się dzieje.
Ach, i miałam jakąś myśl i mi uciekła, ale zanim mi się przypomni, to a propos żaby, bo też mam coś o żabie. Od wieku krąży taka metafora, czy taka anegdotka, że kobieta współuzależniona, znowuż będę mówiła tak stereotypowo, dla uproszczenia, kobieta współuzależniona, taka potencjalnie współuzależniona, znalazła żabę na łące, pocałowała ją, liczyła na to, że zamieni się w księcia, a sama zamieniła się w żabę. Tak? Jakby, i że to, tak to wygląda, i że jakby za pomocą jakby jest takie oczekiwanie, że za pomocą mojej miłości, tego pocałunku, zmienię go w księcia, piękna i bestia, te wszystkie baśnie, natomiast sama zamieniam się w żabę i sama zaczynam zachowywać się w taki sposób, że tracę do siebie szacunek, a potem przez to ciężko odejść, bo mam coraz większe poczucie winy, a to są też osoby podatne na przeżywanie poczucia winy. Ale współuzależnienie, no właśnie. Współuzależnienie zaczyna się wtedy, kiedy przyzwyczajam się do tego, że jest hipopotam w pokoju, że śmierdzi w pokoju i po prostu się do tego adaptuję. Nie otwieram okien, nie wyprowadzam się z tego mieszkania, nie wychodzę i nie szukam nowego lokum, tylko zaczynam się urządzać w śmierdzącym pokoju z hipopotamem i po prostu, nie wiem, na przykład go tam, nie wiem, czyszczę, czy robię takie rzeczy, które wcale nie pomagają się oderwać. Więc to tak metaforycznie, a tak jak już w pierwszym webinarze wspominałam, taka współczesna definicja współuzależnienia, która jest najbardziej taką oficjalną, czy taką najczęściej używaną przez praktyków, brzmi, że jest to utrwalona forma uczestnictwa długotrwałej i trudnej lub niszczącej sytuacji życiowej, że to jest adaptacja do błędna adaptacja, czy taka, która wcale nie służy na dłuższą metę, ale jednak do sytuacji właśnie destrukcyjnej, że już widzę tą toksyczność, albo jeszcze nawet nie, ale po prostu adaptuję się do tego, albo inaczej, uczę się z tym żyć, tak? Nie przerywam tego, albo wszystkie moje sposoby, w jaki próbuję się z tym rozprawić, są raczej wspierające, że jest nam jeszcze trudniej z tego wyjść, a przynajmniej tej osobie właśnie współuzależnionej. To hasło współuzależnienie, ono się bierze z sytuacji alkoholowych, czyli właśnie z odwyku przede wszystkim, no ale się tak również można wszelką inną toksyczność czy patologię włożyć tutaj. Natomiast ja teraz opowiem Wam o współczesnych kryteriach współuzależnienia od alkoholu, w sensie kiedy mamy partnera alkoholika uzależnionego, oraz jakie pytania zadaję najczęściej moim pacjentkom, żeby ich naprowadzić na to, czy to jest to. Też Marita wysyłała w pierwszym workbooku te różne materiały, to też można do tego wrócić, kryteria i tak dalej, ale teraz dzisiaj jeszcze troszeczkę z innej perspektywy. Więc przede wszystkim sprawdź, teraz będę mówić tak do Ciebie, kobieto czy mężczyzno, sprawdź swoją nadkontrolę i nadpowiedzialność. To są dwa kluczowe hasła w kwestii współuzależnienia. Albo to, co mówisz, Marita, jeden dużo daje, drugi dużo bierze. Jeden nadstawia policzek, a drugi go całuje. Tak? To jeżeli Ty zawsze całujesz, a ktoś nadstawia Ci policzek, to niech zapalą się czerwone lampki. Nadkontrola, nadodpowiedzialność, za dużo wszystkiego, za dużo opieki, chociaż ta opieka często jest agresywna i często chodzi o władzę. I żebyś to Ty mógł więcej, tak jakby, żeby było bardziej po Twojemu. Też nie chcemy właśnie utrwalać takiego mitu czy takiego stereotypu, że taka osoba współuzależniona to taka biedna, dobra, po prostu z sercem na dłoni, tylko ona też ma swoje interesy w tym, żeby taka być i to też jest jedna strona tego tańca, która wkłada 50%. Więc pierwsze kryterium to jest uporczywa koncentracja myśli, uczuć i zachowań tej partnerki wokół zachowania alkoholowego męża. Lub na odwrót, tak? Czyli przede wszystkim koncentracja, tak? Nie już tracisz kontakt ze sobą, ze swoim własnym życiem, przestajesz się orientować, że u ciebie też się zaczyna, że stajesz się żabą, tak? Ale patrzysz na niego. Po drugie, poczucie konieczności kontrolowania zachowań alkoholowych partnera i nadzieja na utrzymanie bezpiecznych rozmiarów picia, lub też zachowań przemocowych, zachowań jakichś kontrolujących, obsesyjnych, różnych. Po trzecie, to jest utrwalanie się sztywnego stereotypu interakcji w małżeństwie obejmującego taką huśtawkę emocjonalną. To już jakby można się nauczyć właśnie takiego sztywnego wzorca, że jak on pije, to ja robię tak, jak on jest trzeźwy, to ja robię inaczej. To jest bardzo podniecające często i uzależniające. Zresztą możecie teraz sobie przez te 6 punktów, jak przejdę, robić taki check, czy tak jest w Waszej relacji. Po czwarte, to jest podejmowanie przez partnerkę i załamywanie się prób zmiany typowych reakcji na zachowanie partnera. Czyli jakby no próbuję czegoś nowego, ale to i tak nie wychodzi. Piąte to jest rozregulowanie reakcji emocjonalnych partnerki na zachowanie partnera. Podstawowym rodzajem satysfakcji jest uśmierzanie stanów przykrych i automatyczne hamowanie stanów przyjemnych w korzystnych sytuacjach. Czyli taki typowy mechanizm uzależniający właśnie partnerkę, gdzie ona doznaje ulgi niemalże jak alkoholik po alkoholu, kiedy na przykład skontrolowała jego picie. To jest dla niej wypłata, nagroda, bardzo właśnie toksyczna, która podtrzymuje ten związek. I szóste, poczucie niemożności rozstania się z tym partnerem na zawsze i paradoksalne umacnianie się więzi po kolejnych takich destrukcyjnych pętlach, czyli tylko się wszystko wzmacnia, cementuje i jeszcze nazywamy to miłością, co gorsze, tak? Że właśnie to jest miłość, to jest lojalność, aż po grób przysięgałam i po prostu tak, ja mam obowiązek w tym trwać, choćby nie wiem co. Więc tak jakby nie możemy takiego uzależnienia nie nazywajmy miłością. I kilka pytań, które zadaję w gabinecie, kiedy diagnozuję współuzależnienie od alkoholu akurat, ale tak jak mówię, można inne, które Wam przeczytam i też możecie je sobie dzisiaj zadać. Niekoniecznie teraz sobie odpowiadając, bo polecę tak ciurkiem, ale może któreś będzie ważne i można się nad tym wieczorem zastanowić jeszcze. No, na początku, w jaki sposób próbowałaś kontrolować picie, przemoc swojego męża? W jaki sposób ukrywałeś jego picie przed innymi? Jakich pretekstów lub argumentów używałaś, aby nie pił? Czy jest, to jest ważne pytanie, czy jest coś, na czym ci zależało, a co poświęciłaś dla osoby uzależnionej? na kim ci w życiu zależy, czy masz teraz gorszą pamięć niż dawniej, nim zaczęłaś zajmować się piciem alkoholika, czyli właśnie co ty tracisz i czy widzisz, że stajesz się też żabą, stajesz też, tracisz na tym chociażby w taki intelektualny sposób. Podaj wszystkie przypadki złamania prawa przez ciebie lub sprawy sądowe, w których uczestniczyłaś. Czy miały jakikolwiek związek z piciem bliskiej osoby? Opisz wszystkie wypadki lub niebezpieczne sytuacje, na jakie naraziłaś siebie lub innych wskutek życia z alkoholikiem. I ostatnie, co uznajesz za największe swoje wartości? Jakie stawiasz sobie cele? Czy w sprawach zaszły zmiany od czasu, gdy twój bliski zaczął dużo pić? To jest najtrudniejsze pytanie na ogół, kiedy ktoś, im głębiej ktoś jest uzależniony, tym bardziej nie może odpowiedzieć na pytanie, co uznajesz za swoje wartości, albo jakie stawiasz sobie cele, bo ja nie mam czasu na coś takiego, po prostu tracę siebie, kontakt ze sobą. Moim celem staje się naprawa drugiej osoby, tak mi się wydaje, że ja ją naprawiam i że jestem taka dobra i taka, prawda, kochana, a on beze mnie by zginął, ale w ten sposób tylko jeszcze bardziej pogłębiam toksyczność tego związku i tracę kontakt ze sobą. To tak najkrócej.
Jak mówiłaś o tym ukrywaniu tej osoby pijącej, to ja sobie pomyślałam, że to też pod to można podstawić na przykład krytykę, tak? Czy jakąś, no bo dwie rzeczy mam w głowie, więc muszę je rozdzielić. Jedna to taka, że to tak toksyczność, no to rzeczywiście picie, alkohol, inne substancje psychoaktywne, przemoc psychiczna, fizyczna, emocjonalna, nadużycia, to są rzeczy takie typowo toksyczne, z których trzeba się gdzieś ratować. Ale będziemy też mówiły o takich aspektach, jak na przykład tutaj się zaraz przeczytam to, co też piszecie odnośnie tego, czym ta toksyczność jest, ale na przykład lęk przed otwarciem się, tak? Czy na przykład izolacja, albo lęk przed szczerą komunikacją, nie? Czyli zobaczcie, jakie mamy różne definicje tej toksyczności i to sobie pomyślałam, że właśnie w zależności, bo tu się też pojawia pytanie, czy z tego można wyjść, czy jakoś można coś z tym zrobić, to trochę zależy od tego, o jakiej toksyczności my mówimy, czyli na początek by trzeba wyjść sobie od takiej definicji, prawda? Czym ta toksyczność dla mnie jest, bo myślę, że każdy z nas może mówić o czymś innym, więc jak ty mówiłaś o tym, że kontrolowanie tego, sprawdzanie czy chronienie tego picia, to jeśli ktoś na przykład jest krytyczny albo nie rozmawia, albo my się źle czujemy w związku, ale to nie jest na takim hardkorze dużym, to typu przemoc, tak? No to się okazuje, że my też o tym nie mówimy. Nie dzielimy się tym, że w związku ktoś nas hejtuje, krytykuje, obwinia, obarcza, tylko bierzemy to na swoje barki, ale to tak naprawdę też w te pytania można by w ten sposób sobie zadać. Ile razy kogoś kryliśmy, czyli ktoś nam mówi, zwraca uwagę na słowa, ale on tak trochę się, czy ona się do ciebie nie bardzo tak zachowuje, odzywa się w taki sposób troszeczkę raniący. Mnie by to na przykład raniło, a ta druga osoba mówi, no nie, no coś, to będzie taki zły dzień, w ogóle to tak akurat tak się wydarzyło, w ogóle on nie miał tego na myśli. Tak naprawdę, no to są sytuacje, które gdzieś się powtarzają i pewnie do pewnego momentu też jest tak, że chcemy wierzyć, że racjonalizujemy sobie to. Że nic jakby złego się tutaj nie dzieje. No i tak patrzyłam na to, co piszecie sobie właśnie tutaj, czyli że i komunikacja, i wczesne doświadczenia, brak akceptacji drugiego człowieka, to są te rzeczy, które piszecie jako te charakterystyczne, toksyczny związek, nie charakteryzujący toksyczny związek, agresja słowna, nastawianie, że wszyscy chcą nas skrzywdzić i są przeciwko nam. O właśnie, to w tych fazach też się gdzieś dzieje, czyli takie oddzielanie tej drugiej osoby od ważnych, bliskich osób, brak odpowiedzi na komunikaty ze strony partnera. Wszystko, co w związku, co przewlekle powoduje, że obniża się nasze poczucie wartości i sensu. Kiedy człowiek czuje, że w związku przeinwestował, daje, nie dostaje, nie czuje się ważny. Lęk przed otwarciem, nieprzyjmowanie odpowiedzialności za własne negatywne reakcje, emocje, działania, zachowania temu towarzyszące, wręcz obarczanie winą drugiej strony, że to ona wywołała daną reakcję czy sytuację i tak dalej. I jak to słucham, czytam, samą siebie słyszę, to sobie myślę, że przecież to są rzeczy, które pojawiają też się w związkach, które nie zaklasyfikowałyby siebie samych jako toksyczne. Nie wiem, czy ty się, Julia, też z tym zgodzisz, że to są rzeczy, które towarzyszą nam z różnych powodów, więc ja zaraz może przejdę do tego, dlaczego w ogóle wchodzimy w takie, chciałam powiedzieć, toksyczne związki, ale w takie układy w związkach, że tak nam się jakoś dzieje. Może zamiast toksyczne słowo ryzykowne, Będzie bardziej adekwatne.
Niekonstruktywne, chociaż wiecie, no właśnie, też z jednej strony można mówić niekonstruktywne, niedobre, ale żebyśmy nie wpadli w podstawowy mechanizm uzależnienia, czyli minimalizację
tak,
i zaprzeczanie,
też.
Że to po prostu jest takie nie za bardzo, takie trochę niekonstruktywne, że żyję z osobą, która mnie bije, tak trochę niekonstruktywnie. Do tego nie chcemy, ale jakby jak staramy się uchwycić szerokie spektrum właśnie również mniejszych destrukcji, czy mniejszych patologii, jeśli można tak to powiedzieć, no to tak, no to też nie chcemy wrzucać wszystkiego do jednego worka. Pamiętajcie, że cały czas mamy na myśli kontinuum, jakiś wymiar, tak, żeby, że każdy z nas oczywiście z pewnością zachował się toksycznie i destrukcyjnie, ale pytanie, czy się zatrzymał, kiedy dostał sygnał ostrzegawczy.
Tak, albo chociaż później, nie? Po fakcie, czy po jakimś czasie. No właśnie, i teraz dlaczego tak jest? Też możecie dać znać na czacie, jak wy to czujecie. Dlaczego tak jest, że chcemy takich związków, które są dla nas dobre, przyjemne, które dają szczęście, spełnienie, a jednak wchodzimy w takie relacje, które nie do końca nam służą, albo tak się ustawiamy jakoś w tych relacjach, że no bardziej cierpimy niż jesteśmy szczęśliwi. Ciekawa jestem, jaki wy macie na to pogląd, jak o tym myślicie. Ja trochę powiem, jak ja o tym myślę, może myślicie podobnie, a może inaczej. Ja oczywiście wychodzę od początku, tak? Czyli że jeśli to, co mówiłyśmy z Julią na pierwszym, na drugim spotkaniu, że jeśli doświadczyliśmy, nie wiem, krzyku, kary, przekroczenia granicy, nadużycia, nadopiekuńczości, czy innych różnych form jakiegoś rodzaju przemocy, to jest to, co powiedziałam na samym początku, że dobra, tylko przeczekam, dobra, to sobie poradzę, okej, to zaraz minie, oni się tutaj, nie wiem, wykrzyczą, wszystko za chwilę będzie w porządku, czyli tak naprawdę nie zapala mi się czerwona lampka alarmowa, tylko wytworzył mi się mechanizm, ja sobie muszę poradzić, albo to jest normalne i jakby nie widzę tego, że to jest taki kawałek, który no nie służy mi, że to nie jest normalne, tylko z tego trzeba by się było ratować, a my wtedy mamy poczucie winy, że stawiamy komuś granicę i jeszcze no, czujemy się winni, tak? Że, bo jeszcze ta druga strona jest niezadowolona, no bo najczęściej nie przyjmuje od nas tak, jakiegoś rodzaju konstruktywnej krytyki, no i nie da się dyskutować, bardzo często się nie da dyskutować w tym obszarze, więc jeśli mamy taką tendencję właśnie do brania na siebie, bycia takim bohaterem super, no to dzieje się tak, że wtedy dowalamy sobie, nie? Walimy w siebie. No ja mam taką też myśl, że to się wszystko łączy ze stylami przywiązania, o których trochę bym chciała Wam powiedzieć, tak pokrótce, żeby to się stało jaśniejsze, bo całość tego, jeśli chodzi o styl przywiązania, omawiamy sobie w trybie webinarowym Wewnętrzne dziecko w dorosłym związku, które teraz jeszcze do wtorku możecie nabyć razem z pakietem kursu o komunikacji, ale żeby tak trochę się to stało jasne, żebyście też wiedzieli, co tam jest w środku, albo gdzie się jakoś przyglądać, też będę wysyłała linki po tym naszym spotkaniu do takich bezpłatnych artykułów, które wcześniej napisałam w tym temacie, żeby to się Wam trochę rozjaśniło, bo to jest tak obszerny, duży temat, że w tym trio webinarowym Wewnętrzne dziecko w dorosłym związku tam jest wiele godzin poświęconych, 4 spotkania, prawie po 2 godziny i na ten temat sobie rozmawiamy, ale chciałabym tu już obalić ten mit tego, tych dwóch połówek pomarańczy czy jabłka, czyli to nie jest tak, że my się łączymy w pary, no, bo cudownie się odnaleźliśmy, tylko jakby spojrzeć na to z takiej nieromantycznej perspektywy jednak, to raczej to jest efekt takich utopionych nadziei w drugim człowieku, że on zaspokoi moje deficyty z przeszłości. Nie? I tak można by to w skrócie określić, czyli że ja sobie swoje tęsknoty z dzieciństwa lokuję w tej drugiej osobie. No i nie będę całej teorii tutaj więzi wykładać, ale chcę tylko powiedzieć i tutaj przygotowałam taki krótki slajdik, żeby zobaczyć, czyli mamy takie style przywiązania na wymiarach, gdzie jest niski poziom lęku, wysoki, niski poziom unikania i wysoki poziom unikania. Nie? Styl bezpieczny, lękowy, unikający, lękowo unikający. Tak, w skrócie, w przybliżeniu. Nie będę wszystkich charakteryzować, odeślę Was potem do artykułu, bo to szkoda na to czasu, żebym ja to jakoś czytała, ale będzie taka pewnie tabelka, gdzieś tam będziecie mogli sobie zobaczyć, czym każdy ten ze stylów się charakteryzuje. Głównie można by sobie podsumować w skrócie to tak, że te osoby unikające bardzo boją się bliskości i bardzo chronią swoją niezależność. Te osoby lękowe bardzo boją się odrzucenia i bardzo chcą za wszelką cenę tą miłość utrzymać. No i w kontekście, tak rozmawialiśmy z Julią przed przed tym webinarem, zanim tutaj się z Wami połączyłyśmy na żywo, o tym właśnie o tym słowie toksyczne, jak to się gdzieś przejawia, że my byśmy chciały zaproponować taką perspektywę szukania rozumienia, ale nie po to, żeby to usprawiedliwić, czyli jakby, żeby to było jasne, że w takich sytuacjach, które naprawdę są te kilka aspektów, które wymieniłam, tam przemoc właśnie, nadużycia, alkohol, substancje psychoaktywne, to są bezwzględnie sytuacje, w których trzeba jakoś w pierwszej kolejności siebie ratować, ale te sytuacje, w których wypiszecie, o właśnie, niskie poczucie własnej wartości, brak rozmowy, co tam się jeszcze pojawiało, izolacja, jakiś tam chłód emocjonalny i tak dalej, czy te rzeczy, które też przeżywamy jako no, niszczący związek, nie? Bo toksyczny to znaczy, że niszczący. I para chce jakoś ratować tą relację, to warto spojrzeć na to z perspektywy właśnie teorii więzi i stylów przywiązania, które o tym mówią. I jakby każdy z nas jakimś tam stylem się charakteryzuje, czyli ten styl przywiązania to jest nic innego jak więź, tak, pomiędzy dzieckiem a rodzicem, opiekunem, który sprawował opiekę w dzieciństwie, czy to z mamą, czy z tatą, czy z każdym nas, z każdym możemy mieć to inną tą więź. To jest jakiś szczególny rodzaj więzi, tak jak Bowlby mówi o tym, taka matryca do tego, jak dalsze moje relacje będą wyglądać, jak ja będę dalej w te relacje wchodzić. Ja uważam, też pracuję w gabinecie, posługuję się tym, czyli oprócz komunikacji, to jest bardzo, bardzo istotne po to, żeby para mogła siebie rozumieć. Czyli cały ten kontekst taki historyczno-pokoleniowy, jak to się działo w naszych domach, żeby te różne przekazy rozumieć, ale oprócz tego, żeby zajrzeć tam do tego dzieciństwa i pozaglądać, jak ta więź się tworzyła, jaka ta jest ta moja cała matryca, bo jeśli ja się nauczyłam, czyli tak jak my tu mówimy, nie, o osobach DDA, DDD i nauczyłam się, że mojego rodzica czy mojego opiekuna nie ma, że on nie jest jakoś stabilny, jest nieobecny, że to jest jakoś zagrażające, to ta więź może być na przykład lękowa, tak, styl lękowy albo styl unikający, czyli uczę się tego, że bycie z drugim człowiekiem jest zagrażające, w związku z czym w związku, kiedy ten człowiek chce ze mną być i ja z nim chcę być, chcemy rozwiązywać konflikty, no to mamy tutaj już ten element takiego wycofującego się partnera, bo on pragnie tej niezależności. No mogłabym na ten temat godzinami tutaj rozmawiać i spróbuję tak w skrócie, więc jak będziecie mieć jakieś pytania, no to też napiszcie, bo może być rzeczywiście szybko i w skrócie to nie wszystko jasne. A druga osoba może mieć takie tendencje, że właśnie tak się boję, że mnie opuścisz, że próbuję cię jakoś zatrzymać. I zaraz podam takie przykłady, jak można różne sygnały sobie znaleźć w sobie, właśnie po to, żeby uczyć się inaczej komunikować. Czyli jak ja się zatrzymam tylko na słowie toksyczne, może przejdę od razu do przykładu. Tak? Czyli tutaj mamy osoby, tak sobie wypisałam, osoby o unikającym stylu przywiązania. Tak? Czyli ich celem jest utrzymanie niezależności i autonomii, bo one bardzo się boją być blisko z drugim człowiekiem. W związku z czym przytulanie, pocałunki, bycie razem, plany, deklaracje, to wszystko będzie przerażające dla tych osób. No i co one będą robiły? One nie powiedzą przecież, że się boją tego, że jak się zbliżę do ciebie, to ty mnie zaraz odrzucisz.
Po psychoterapii,
tak, albo przyszły kurs. No to wtedy to wiedzą i mogą rozmawiać troszeczkę inaczej ze sobą, no ale zwykle to jest, się objawia w ten sposób, czyli jest ta to nazywam deaktywacja uczuć i myśli, które skłaniają do tłumienia bliskości z drugą osobą, czyli prezentuje takie zachowania, żeby nie zbliżyć się do drugiego człowieka. Flirtuje, stwarza niepewność co do uczuć, nie mówię, że kogoś kocham, nie odzywam się. Jak jest dobra relacja, to zaczynam prowokować do konfliktów. Nie jestem gotowa, żeby się zaangażować, żeby się zadeklarować, żeby wejść głębiej w związek. I co ja tu jeszcze mam? Tworzenie relacji z innymi, z takimi osobami, które nie rokują, czyli zawieranie takich znajomości, które są, albo ludzie są zajęci, albo na odległość, czyli właściwie z góry można powiedzieć, że to nie do końca pokazuje, że ten związek mógłby jakoś przetrwać. Tworzenie jakichś tajemnic, sianie wątpliwości, takie ukrywanie czegoś, nie dzielenie się do końca sobą, unikanie też fizycznej bliskości, czyli seksu na przykład, tak? A czasem naprawdę brak ochoty na seks. I takie ignorowanie czułego zachowania albo umniejszanie tej czułości. No i para co? Kłóci się o to, tak? Że ten żon mnie nie przytula, nie chce, jest nieczuły, chłodny, w ogóle flirtuje, pokazuje mi, nie wiem, że się z innymi kobietami albo ona z innymi mężczyznami, a ja się czuję niewartościowy i tu wchodzimy w to, co pisaliście też na czacie, nie, niskie poczucie własnej wartości i tak dalej. No i wszystko super, komunikacją możemy to zaopiekować, w takim sensie, że możemy się nauczyć wyrażać te różne rzeczy do siebie w inny sposób, ale co z tego, jak my nie wiemy, co tam pod spodem jest? To jest takie czasem objawienie, taki błysk właśnie dla osób, które widzą, aha, czyli jak ja mam taką matrycę do wchodzenia w relacje i w różnych zachowaniach, czyli w ten trio też jest taki workbook cały do tego, żeby nauczyć się rozpoznawać, jakie to są te sygnały, bo ja tutaj tak wymieniłam wszystkie, a nie musi tak być, że ta osoba prezentuje wszystkie z tych rzeczy, a może prezentować inne, ale właśnie, żeby nauczyć się szukać takich sygnałów i nauczyć się komunikować inaczej. No i teraz dla równowagi też pokażę, jakie rzeczy może robić osoba, która ma ten lękowy styl przywiązania, na przykład, co też jest przecież tutaj z tego, co na czacie piszecie, też może być właśnie jakimś rodzajem toksyczności. I zobaczcie. Czyli na przykład ona może robić takie zachowanie, takie mieć zachowanie. Nadmierne próby nawiązania kontaktu. Dzwoni bez przerwy, pisze, jakieś przypadkowe spotkania, czy mamy poczucie, że ona nas wręcz inwigiluje, nie? Sprawdza pocztę, rozlicza nas, ile co zajęło czasu, a przecież miałeś wrócić. No i tutaj mówimy sobie o tych osobach, które właśnie tak, ktoś by przyszedł i powiedział, no on jest taki, czy ona jest taka toksyczna, bo ciągle mnie kontroluje, ciągle mi mówi, że czegoś nie zrobiłem, że gdzieś nie byłem, że nie wiem, za szybko wróciłem, albo za późno wróciłem z tej pracy, albo mnie nie było, albo chcę sprawdzać telefon i tak dalej, i tak dalej. To tutaj jeszcze mamy wywoływanie zazdrości, tak, czyli nie mówi wprost, słuchaj, ja potrzebuję cię, jak bardzo pragnę tej bliskości, tylko opowiada o innych na przykład i porównuje do innych, straszy odejściem, ale nie po to, żeby się rozstać, tylko po to, żeby być. Czyli żeby druga strona nagle powiedziała, słuchaj, no nie odchodź, ja chcę, żebyś tutaj był ze mną. I to jest ten dowód właśnie, aha, dobra, to uspokajasz mój system przywiązaniowy, uspokajasz mnie, to okej, czyli wszystko jest w porządku, czyli możemy być razem. I to jest takie, jak ktoś chce pracować nad relacją, to się może nad tym zagłębić i zrozumieć pewne zachowania, które sam prezentuje i uważa, że one nie służą związkowi, ale też zobaczyć te zachowania drugiej osoby, no, które też nie służą. Więc więcej o tym będę opowiadała dla tych osób, które tutaj, to jest na platformie i jakby tu Was zachęcam, zaraz wrzucę link na czacie też, ale sprawdzę, co piszecie, a Ty, Julia, może masz ochotę coś jeszcze do tego dodać, o czym mówię, bo się rozgadałam.
Tak, ja się zasłuchałam w tych stylach, tak, to jest bardzo ważne, tak, zarówno w perspektywie pary, jak i indywidualnej również, bo ja pracując nie z parami, a właśnie z osobami pojedynczymi, to też na ogół to badamy, też to pytam, nawet jeśli nie wprost, jaką masz matrycę przywiązaniową, to raczej jakie właśnie są te pierwsze więzi, niektórzy się tam, prawda, nie chcą w to zagłębiać, albo mówią, że to jakie to ma znaczenie, ale właśnie ma, bo to był pierwszy, najważniejszy obiekt, twój pierwszy punkt odniesienia z matką, z ojcem, z opiekunem, tak, jakie to było, bo to będzie właśnie baza, nie determinizm, nie coś, nie przeznaczenie, ale na pewno punkt odbicia. No, ja może w takim razie dodam, to będzie trochę dłuższa wypowiedź, tak w kontekście tego właśnie, kto jest narażony na toksyczne związki, tak jak ty uchwyciłaś tą perspektywę stylów przywiązania, tak, właśnie relacyjności, to ja bym dodała, słuchajcie, takich, no właśnie, to będzie dłuższy kawałek, więc proszę o skupienie, to będzie 15 punktów, ale uważam, że warto, żeby to usłyszeć i również warto sobie teraz to odhaczać, jak będę mówiła, bo to będzie wciąż takie dosyć, w ogóle pochodzi to z książki Kobiety, które kochają za bardzo. Kilka osób mnie w ogóle pytało o tą książkę po ostatnim webinarze. Robin Norwood, Kobiety, które kochają za bardzo, bardzo dobra lektura, naprawdę, to jest tak potoczna, to nie jest podręcznik dla psychologa, ale myślę, że można się w tym odnaleźć. Nie jest taka agresywna, jak niektóre związki, niektóre książki właśnie, które bardzo piętnują winowajcę, tylko taka właśnie bardziej, żeby zrozumieć. I uważam, że w tych 15 punktach zawiera się dużo prawdy, dużo odpowiedzi, kto jest narażony na toksyczne związki. Znowuż tu jest perspektywa kobieca, bo właśnie taki tytuł, ale posłuchajcie. Pierwsze, wychowałaś się w domu dysfunkcyjnym, który nie zaspokajał twych emocjonalnych potrzeb. No to cały czas o tym mówimy, prawda, że to jest właśnie poszukiwanie, będziesz gotowa oddać naprawdę za dużo w dorosłym życiu, jeżeli dostałaś w dzieciństwie za mało, bo będziesz liczyć na to, że ktoś ci to zrekompensuje. Jakby teraz nowa dorosła osoba. No tak się nie stanie, ale można rzeczywiście na to liczyć i w ten sposób dać z siebie za dużo. Po drugie, pozbawiona prawdziwej troski i wsparcia, usiłujesz odrobić tę zaległość w sposób namiastkowy, stając się czyjąś piastunką. Najczęściej mężczyzny, który sprawia wrażenie potrzebującego, no, czyli żeby zasłużyć, żeby, tak, żeby jakoś odnaleźć się w tej relacji, często przyjmujesz rolę właśnie tej dawczyni, dawcy, tak jak powiedziałaś Marita, czyli dajesz za dużo. Ale często po to, żeby sama coś dostać w zamian, właśnie, że to nie jest taki altruizm, taka szlachetne dawanie z potrzeby serca, tylko z oczekiwaniem na to, że dostanę coś w zamian prędzej czy później. Po trzecie, to jest ważne, nie zdołałaś zmienić rodziców lub jednego z nich w ciepłych i czułych opiekunów, wobec tego reagujesz silnie na swojską postać kogoś, kto jest uczuciowo nieprzystępny. Chcesz znów dokonać cudu, czarodziejskim środkiem ma być twoja miłość. Tak? Bardzo często żyjąc w domu dysfunkcyjnym próbujemy coś zrobić, tak? Dużo dzieci walczy albo jakoś właśnie oczekuje na to, że rodzic w końcu się zmieni. To się oczywiście na ogół nie udaje, dzieci nie mają tej mocy, to każdy sam musi podjąć tą decyzję, no ale później ta misja czy to pragnienie, żeby kogoś odmienić, przenosi się na związek i właśnie próbujesz swojego potrzebującą połówkę odmienić w czułego rodzica, którego nigdy nie miałaś. Po czwarte, boisz się panicznie opuszczenia, zrobisz więc wszystko, aby tylko związek trwał. To by się odnosiło do lękowego stylu przywiązania, także właśnie, że jeżeli bardzo ci zależy na tym tylko, żeby on był, choćby bił i pił, jak to się kiedyś mówiło, to, żeby był, no to rzeczywiście zrobisz tak, zrobisz wszystko. Po piąte, nic nie jest zbyt trudne, czasochłonne czy za drogie, jeżeli może pomóc twojemu mężczyźnie. Tak, jakby bywa taka faza właśnie wkręcania się w to współuzależnienie, że jakby środki nie grają roli. Rzeczywiście jestem w stanie oddać wszystko. Często na ołtarzu ofiarnym można położyć nawet swoje dzieci, a na przykład właśnie relacje z nimi, czas dla nich, tak? I ja zresztą bardzo często, jak rozmawiam z kobietami współuzależnionymi, no pytam, a jak tam pani relacja z dziećmi, czy jak dzieci w tym wszystkim funkcjonują? Odpowiedź często brzmi, nie, no w porządku. Nie, dzieci nie sprawiają problemów. No i tyle, nie? Ale nie ma żadnego takiego pogłębienia czy takiego oczywistego pytania, że przecież to nie może być prawda, że z dziećmi wszystko w porządku, jeżeli pomiędzy rodzicami dzieje się taka zawierucha. Więc dzieci często też mogą być poświęcone. Szóste, przywykłaś do braku wzajemności. Będziesz czekać, żywić nadzieję i wciąż próbować na nowo. Brak wzajemności staje się normą, tak? Właśnie taki niesymetryczny układ. Po siódme, zawsze bierzesz na siebie ponad 50% odpowiedzialności i winy. Tak, czyli więcej. Ósme, oceniasz siebie samą niezwykle nisko, w głębi ducha nie wierzysz, byś zasługiwała na szczęście, sądzisz raczej, że musisz zapracować na przywilej cieszenia się życiem. To jest też praca nad przekonaniami, które trzeba by było zgłębić. Możesz zadać sobie takie pytanie, możesz też podzielić się z nami w komentarzach, jeżeli to niezbyt intymne, jakie mogą przekonania być pod spodem, to znaczy pod tym, że tak dużo chcesz z siebie dawać. No bo na przykład bardzo często mamy takie warunkowe przekonanie, że po prostu w ten sposób zasłużę na miłość, albo odpokutuję jakoś to, że ogólnie czuję się bezwartościowa, albo że tylko w ten sposób jestem w stanie zatrzymać przy sobie mężczyznę, bo tak po prostu to nie funkcjonuje, bo jakby za samo istnienie nikt mnie nie będzie kochać. Po dziewiąte, ponieważ nie zaznałaś w dzieciństwie poczucia bezpieczeństwa, przejawiasz ogromną potrzebę panowania nad partnerem i waszym związkiem. Władcze zapędy maskujesz chęcią bycia pomocną. O, to jest coś, na co ja zawsze zwracam uwagę moim pacjentkom, czyli że nie nazywaj nadopiekuńczości czymś dobrym w związku z dorosłym mężczyzną. Tak? To znaczy, że to jest chęć kontroli i władzy nad nim, nawet jeżeli uważasz, że masz świętą rację, no bo oczywiście to, że chcesz, żeby on nie pił, jest dobre, ale to, że chcesz go w tym kontrolować i zawładnąć jego życiem tak naprawdę, już nie, no to tylko masz wpływ na swoje i na dzieci. Dziesiąte, w każdym układzie damsko-męskim kierujesz się nie tyle wglądem w rzeczywistą sytuację, ile swymi marzeniami o tym, jak mogłaby się ona przedstawiać. Osoby współzależnione, czy te, które właśnie wejdą w toksyczny związek, to marzycielki często, albo takie, jak no wszyscy jesteśmy wychowani na bajkach Disneya, ale te kobiety częściej jednak myślą, że to tak wygląda, że po prostu przyjedzie na przykład ten rycerz na białym koniu i mnie wybawi z mojej dysfunkcyjnej rodziny. Zresztą w ogóle ten motyw ucieczki z dysfunkcyjnego domu do następnej relacji jest bardzo popularny, tak? Że po prostu wyrwałam się z domu i szybko wskoczyłam w następny związek, nawet nie próbując być przez chwilę samej. No a potem się okazuje, że to jest bardzo podobny układ. 11. Nie umiesz obejść się bez mężczyzn i cierpień, bo jak nazywamy czasami kryzysomanią, czyli właśnie byciem takim gotowym, w gotowości albo w takiej pewnej swobodzie w operowania w kryzysach, że to jest takie naturalne wojenne środowisko, gdzie wiem, jak się zachować. Jestem przetrenowana po 18 latach życia z moim ojcem na przykład, czy z matką, więc to jest dla mnie właśnie to, co jest swojskie i bezpieczne. 12. Możesz mieć emocjonalne, a nawet biochemiczne predyspozycje do nałogowego picia, zażywania narkotyków lub lekarstw, objadania się szczególnie słodyczami. No, to bym dyskutowała z tymi słodyczami, ale tutaj autorka mówi właśnie o tym, że słodycze mają tak molekularną, bardzo podobną budowę jak alkohol i że oczywiście wychowując się w domu z uzależnieniem, nabywamy cechy alkoholika. Nawet jeżeli nie biochemicznie, to po prostu nabywamy cech osoby nałogowej i też coś nałogowo na przykład będziemy robić, na przykład nałogowo pomagać. 13. Ciągnie cię do ludzi trudnych. Bezustannie zaplątujesz się w skomplikowane, chaotyczne i przykre afery miłosne. Unikasz w ten sposób skoncentrowania się na własnych problemach i własnym życiu. Ten pociąg do mężczyzn trudnych, łobuz kocha najbardziej kobiet też i te wszystkie takie banialuki, że tak powiem, to jest jakby taka klasyka gatunku, że jakby nieraz słucham osoby i ona mówi, no ale nie pociąga mnie taki normalny człowiek, po prostu nie ma pociągu, no i co z tym zrobić, prawda? Natomiast no właśnie nad tym pracujemy, bo to jest matryca, tak, że przyciąga mnie do osób, które są trudne, które są skomplikowane, z którymi nie jest tak łatwo, które trzeba zawalczyć, którym trzeba pokazać swoją miłość i właśnie ten mit, że ja go miłością wyleczę, tak jak piękna bestia, że po prostu on w końcu zamieni się w królewicza, czy żaba zamieni się w księcia. Niestety bardzo boleśnie przeżywamy rozczarowanie, że tak się nie dzieje. 14. Przypuszczalnie często popadasz w depresję, starasz się jej zapobiec, fundując sobie porcję podniecenia związanego z układem niepewnym i zawiłym. No, depresję może nie taką kliniczną, ale w tym sensie w takie dołki psychiczne, tak, wtedy, kiedy nie ma rollercoastera, tak, kiedy się nic nie dzieje, to chętnie można coś, oczywiście nieświadomie i niespecjalnie, ale sobie zafundować. I ostatnie, 15. Nie podobają ci się mężczyźni lub kobiety, zrównoważeni, spolegliwi, sympatyczni i wyraźnie tobą zainteresowani. Uważasz ich za nudziarzy albo nudziary, tak, czyli właśnie to się nie kojarzy jakoś pozytywnie, dobrze. I właśnie jakby ci kandydaci są jakby odrzuceni czy skreśleni często na początku, nie tworzy się z tego związek, więc jeżeli słuchając tych 15 punktów odnajdujesz się w tym, to uważaj, tak, uważaj na siebie, bo twoja matryca może być rzeczywiście trudna, tak, albo taka, do której będzie pasował ktoś, kto ma równie trudną matrycę i wspólnie, no właśnie, stworzy się toksyczny związek czy współuzależnienie.
No, ja bym dodała tutaj do tego właśnie, że to, że te nasze relacje, kiedy one są takie burzliwe, nie? Czyli jak wchodzimy zgodnie z naszą tą matrycą, to co powiedziałaś, że taki bezpieczny partner jest nudny, tak? Czyli kręcą nas ryzykowne relacje, które są ekscytujące, bo wtedy czujemy, że żyjemy, czujemy, że jesteśmy potrzebni. Natomiast to jest taki moment, w którym też możemy nie odróżniać, kiedy jesteśmy potrzebni, a kiedy jesteśmy wykorzystani. Tutaj powinna się lampka zaświecić. No i bym też powiedziała, że rzeczywiście tak jest i to nawet są badania na to, które mówią o tym, że tak niby marzymy o kimś bezpiecznym, spokojnym, tak? Nawet sami jakbyśmy mieli się teraz zastanowić, to czy właśnie, czy ciągnie nas do osób, które są, nie wiem, zdystansowane, chłodne, nieobecne w relacji, czy raczej ciągnie mnie do osób stabilnych, przewidywalnych, opiekuńczych. No to na logikę tych drugich, ale emocjonalnie absolutnie nie tych drugich, tylko właśnie jest ten element ekscytacji. Tu się pojawiło gdzieś tam na czacie taka informacja, ktoś napisał, że mężczyźni tego nie szukają, czyli że nie mają takiej potrzeby eksplorowania tego, tak ja to rozumiem. I też często spotykam się takim stwierdzeniem, ale to bym chciała jakoś tak od siebie powiedzieć, bo ja mam takie doświadczenie, pewnie trochę tak jest, że w zależności gdzie przebywamy, to różne rzeczy widzimy. Ale myślę sobie, że to może być bardzo krzywdzące. Nie? Ja aktualnie w gabinecie mam większość mężczyzn pracujących na psychoterapii na przykład, co jakoś mi pokazuje, że tak jak tutaj ktoś napisał, teraz jakoś to znajdę, jakiś pan, że siedzą w pracy, że zainteresowani rzeczami, pieniędzmi, ostrym zasuwaniem w pracy, no to jest to, co właśnie jest na zewnątrz widoczne, nie? Ale to wszystko, Julia, co ty mówisz i się odnosisz na przykład do kobiet, to ja bym mogła to potwierdzić ze swojego doświadczenia, że dokładnie to samo przeżywają mężczyźni. Czyli dla mnie matryca nie ma znaczenia płeć w tej matrycy, tylko ma znaczenie doświadczenie, więc mężczyźni, którzy wychowywali się w takich dysfunkcyjnych domach, oni tak samo przeżywają jak kobieta te rzeczy. Czyli znajdują sobie na przykład partnerki, które zmagają się na przykład z jakąś chorobą. Tak, i są bohaterami, albo wyciągają mnie ze związku poprzedniego, albo wyciągają z domu rodzinnego. Tylko że w innych jakby obszarach, w innych formach to się ujawnia. No nie wiem, dbają wtedy o ten byt materialny, o zapewnienie tego mieszkania. Kobieta może o dom, to jest takie stereotypowe bardzo, bo jednak w naszej kulturze cały czas to funkcjonuje, ale jednak bym tu miała taki sprzeciw na to, że mam takie poczucie, że mężczyźni szukają, tylko że dalej jakby to ich szukanie jest jeszcze niewidziane. Nie wiem, czy rzadziej, bo nie prowadzę żadnej statystyki, czy rzadziej, czy częściej, ale ja to widzę. Więc też myślę, że znowu, jak będziemy mieć przekonanie, że mój mężczyzna nie chce pracować nad relacją, no to co ja takiego robię? Nie? Po pierwsze mu odbieram sprawczość, odbieram mu odpowiedzialność. W ogóle to komunikat trochę mu wysyłam taki, że w sumie to się nie musisz starać, no bo skoro ty, moja kobieta, uważasz, że ja i tak nic z tym nie zrobię, to po co? Po co ja mam to robić, nie? Więc uważajmy na te różne rzeczy, które przeżywamy, bo one są z naszych przekonań właśnie, nie? Czyli nie wiem, że ten mężczyzna nie może zostać w domu z dzieckiem, ja muszę za niego to wszystko zrobić, on i tak nic nie zrozumie. I pewnie są osoby, które rzeczywiście jakoś nie chcą w tym uczestniczyć i pracować nad tym, ale myślę sobie, że to się naprawdę zaczyna zmieniać bardzo i że jednak kobiety bardziej są otwarte, nie wiem, też myślę sobie w internecie, w różnych forach i tak dalej, a to jest gdzieś w skrytości, może ci mężczyźni, którzy są bardziej w działaniu, po prostu idą i szukają tego wsparcia, jakiejś pomocy. Kobiety otaczają się też tą grupą wsparcia wśród siebie, nie? Że mężczyźni nie mają jeszcze takiej tendencji do sięgania otwarcie po wsparcie w takim kręgu męskim. Myślę, że to może też być coś, co to jakoś wyróżnia i ta różnica z tego gdzieś tam wynika. Mhm. Okej. Czy coś tutaj? Sobie zerknę za chwilę na czat, ale myślę sobie o tym, żebyśmy przeszły już do tych mechanizmów, takich chociaż kilka, żebyśmy wybrały takich, które nie do końca są jakoś w tej relacji służące, czyli nam po prostu nie służą. No i jeden z nich to jest właśnie kat i ofiara, nie? I tutaj Was odsyłam do mojego podcastu. Jest jeden z podcastów jest kat i ofiara, a drugi są zachowania bierno-agresywne w związku. No i bym powiedziała tak, że jak sobie wyobrazimy kij, obojętnie, czy gruby, czy cienki, czy on ma korę, czy nie ma kory, jakkolwiek on nie będzie wyglądał, to on ma dwie strony. Tak samo jest z różnymi mechanizmami w związku, które ma, w których funkcjonujemy. Czyli z której strony nie uderzymy, to ten kijem zaboli, po prostu, tak? Czyli to są obopólne funkcje tego mechanizmu, czyli kat bez ofiary nie jest w stanie istnieć, a ofiara nie jest w stanie istnieć bez kata. I tak jak powiedziałaś, że właśnie ta robienie różnych rzeczy za kogoś, dla kogoś, to jest jeszcze takie właśnie gloryfikowane, nie? Że to się pochwala takie rzeczy, a tak naprawdę to jest ten element, który się przyczynia do tego, że my odbieramy sprawczość tej drugiej osobie. Jednak. No i co? Jakby bym powiedziała o takich różnych sytuacjach, które gdzieś się dzieją w takim konflikcie, w takim mechanizmie, nie? Czyli można powiedzieć tak, że na przykład jedna osoba mówi tak, ty jesteś beznadziejny, to twoja wina i tak dalej. No i ja się czuję tą ofiarą, że on mnie tak krytykuje, że odzywa się do mnie w ten sposób, no bo nie wiem, mówi mi, no gdyby nie ty, no to by w ogóle wszystko było super, ten związek byłby idealny, to twoja wina, przez ciebie nie ma tego seksu, bez ciebie to bym sobie znalazł kogoś innego i tak dalej. No i ja się czuję pokrzywdzona i w sumie słusznie, no bo argumenty są takie, że rzeczywiście mogą ranić, no ale ja nie biorę za to odpowiedzialności, nie wiem, nie stawiam granicy, nie mówię, słuchaj, nie wiem, tu mi się to nie podoba, tak nie chcę, pogadajmy trochę inaczej, tylko zaczynam brać to jakoś na siebie. No i sobie myślę, tak, no właśnie, tak, czyli że mój mężczyzna tak się zachowuje, czy kobieta, tutaj nie odpowiem, ale tą złość gdzieś trzymam w sobie, w związku z czym no teraz nie wywalę swojej złości, czyli nie wyrzucam złości tak wprost jak ten kat, ale tam za chwilę zrobię coś takiego, co będzie jakieś uszczypliwe, tutaj czegoś zapomnę, gdzieś, teraz nie pamiętam skąd ten przykład, ale sobie przypomniałam, gdzieś w jakiejś książce chyba, jak czytałam, to był przykład pary, która wyjeżdża na wakacje, no i kobieta właśnie taka bardzo krytyczna, oceniająca tego mężczyznę, generalnie w ogromnym konflikcie, po czym jadą na to lotnisko i na tym lotnisku ten mężczyzna patrzy, a on nie ma paszportu w ogóle, nie? Więc rodzaj biernego wyrażania agresji w związku z...
Że mu nie spakowała?
Że on nie spakował i nie jedzie, wiesz, no zapomniałem, tak? Zapomniałem, przecież to nie było specjalnie, żeby z tobą nie pojechać, tak? Więc to pokazuje takie właśnie rzeczy, sytuacje, na które my nie patrzymy w ten sposób, no bo my się koncentrujemy, no właśnie, jak mogłeś zapomnieć, tak? Co z ciebie w ogóle za gamon, jakieś tam różne komentarze, które wokół tego padają, a tak naprawdę nie zastanawiamy się, dlaczego tak ktoś robi, dlaczego tak się dzieje, czemu nam się takie rzeczy przytrafiają, czy my przypadkiem nie tkwimy właśnie w takim kole, którego nie jesteśmy w stanie przerwać, no bo właśnie, tak? Czyli zwykle w tej parze jest tak, że jedna osoba jest tym katem, a druga ofiarą, ale to się zmienia. Czyli za chwilę ofiara staje się katem, a kat się staje ofiarą. I oni się uzupełniają i potrzebują siebie do tego i jak tylko jedno się z tego wypisze, to zwykle ta relacja nie może trwać. Czyli ktoś mówi, no dobra, no to ja spadam stąd, nie? Nie mogę tutaj dalej być, bo nie ma na kim żerować też, więc to są tego rodzaju mechanizmy i myślę sobie, że im bardziej one mogą mieć też poziom tej toksyczności, nie? Czyli od takich bardzo subtelnych, delikatnych, że tutaj za bardzo przyprawię zupę, tam gdzieś nie za dużo soli, tutaj o czymś zapomnę i tak dalej, do takich naprawdę ostrych sytuacji, które są związane na przykład z jakimś rodzajem przemocy. Więc to tak jeden z takich chyba najczęstszych mechanizmów, który się pojawia. Coś byś chciała dodać do tego?
Może to, że tak ujęłaś to w ten sposób taki dwójkowy, a jeszcze można dodać, bo jest taka koncepcja trójkąta dramatycznego Karpmana, gdzie właśnie są te dwie role, ale tam jest jeszcze rola wybawcy. I to też taki mechanizm, w którym mogą, czy właśnie tak mówiąc potocznie, taniec, w którym mogą tańczyć pary, że oprócz kata i ofiary pojawia się jeszcze wybawiciel, czyli od czasu do czasu ktoś się staje nad wyraz dobry, no właśnie współzależniony, ratujący, czyli wtedy na przykład, kiedy, no nie wiem, jest już, ktoś już chce się wypisać właśnie ze związku, tak jak powiedziałaś, to się zaczyna pojawiać trzecia rola właśnie kogoś, kto przeprasza, wybawia, ratuje, jest taki dobry, tak jakby próbuje zatrzymać tą osobę, to może być jeszcze taki dodatek, no albo... No właśnie, we współzależnieniu to jakby niektórzy mogą wejść w ten układ kat-ofiara od początku, a niektórzy mogą zacząć od właśnie ratownik i ofiara, czyli jakby nie jest tak źle, można powiedzieć, nie zaczynamy od agresji takiej wprost albo uszczypliwości, biernej agresji, tylko zaczynamy od ratowania, czyli właśnie wyszukuje osoby potrzebującej. Ktoś, kto taki chętnie by odrzucił odpowiedzialność, a ja ją chętnie wezmę na siebie. No i jakby zaczynamy na początku od takiego właśnie trochę matka-dziecko układ, no ale potem ktoś się wkurzy. Ten, kto się pierwszy wkurzy, może wziąć rolę kata, że no chwila jakby, już przestań, tak? Jakby tak, to jest nawet wtedy adaptacyjne, bo ktoś chce postawić granicę, wziąć za siebie odpowiedzialność, powiedzieć ty swoje, ja swoje. No ale no i właśnie, jak ktoś nie chce tego tańczyć, no to albo wypada, albo staje się wybawcą, no ale tak rozwiązaniem tej pułapki jest to, że każdy no właśnie przygląda się sobie, tak jak wy wszyscy, mam nadzieję, którzy tego słuchacie i może uświadamiacie sobie, że w którąś rolę macie tendencję wpadać częściej, bo każdy ma jakąś swoją ulubioną, to nie jest tak, że jakoś to tak na nas spada. Możesz zadać sobie to pytanie, czy bardziej ofiara, czy bardziej kat, czy bardziej wybawca. Oczywiście te nazwy mogą być takie trochę generalizujące, takie ciężkie, tak, ale jak myślimy kat, można pomyśleć ktoś, kto właśnie częściej na przykład wszczyna kłótnie, albo obwinia, albo obraża, albo właśnie jest uszczypliwy. Ofiara to ten, kto częściej wpadnie w takie poczucie niemocy, że ja nie umiem, ja nie jestem w stanie, to ty musisz zrobić, tak, albo weź to na siebie, w ogóle ja tak nic nie mogę, nic nie umiem, jestem biedna. No albo wybawca, czyli ten ktoś, ten bohater właśnie, który weźmie dwa razy więcej na swoje barki. No i właśnie wygrywa trójkąt ten, kto pierwszy się ocknie i powie, dobra, staję na własne nogi i jakby przyglądam się, co jest tu po mojej stronie, za co ja mogę wziąć odpowiedzialność. To, czy druga osoba weźmie, czy nie, licho wie, tak? A natomiast to, czy my to na to mamy ten wpływ i tym się zajmujemy.
No, takich mechanizmów, które się gdzieś dzieją, jest bardzo dużo i pewnie można by na różnych przykładach to podawać i pewnie co byśmy za przykład wzięły, też myślę, że tak poczujecie, że jak jeszcze powiemy o innych, to one są do siebie jakoś podobne, tylko dotyczą jakby innego aspektu. Jak o tym mówisz, też się pojawia pytanie na czacie, do którego zaraz się odniosę, a propos tego, że właśnie jak się stawia granice, to jakby ta druga strona nie reaguje i czasem to naprawdę nie przynosi żadnych rezultatów. To mi się to kojarzy z takim, ja to nazywam taki związkowy hejtoholik, nie? Czyli ciągła jest krytyka, ciągły negatywizm, wszystko na nie, uwypuklanie tych potknięć, błędów, dowalanie, tak? Mówienie, no, że wszystko przez ciebie, zobacz, tutaj powinieneś zrobić tak, a tu się powinieneś nauczyć, a tu powinieneś coś tam, czyli generalnie ciągle dostajemy taki komunikat, że jesteśmy niewystarczający tacy, jacy jesteśmy. Te wszystkie działania sprawiają, że my się czujemy jak taki zbity pies, nie? Że właściwie mamy wrażenie, że już tak się postaraliśmy, a dla tej osoby jest ciągle mało i to może być takie bardzo wprost, żeby wyniszczające, ale to może być pod przykrywką i ja chcę ci przecież pomóc, tak? Czyli trochę czuję się powołany do tego niszczenia twojego życia w taki sposób, że ja przecież wiem lepiej, chcę tobie pomóc, w związku z czym no, odcinam ci te skrzydła, nie dlatego, że cię nie kocham, tylko dlatego, że ci chcę powiedzieć, gdzie mogłabyś coś poprawić, gdzie mógłbyś być trochę lepszy, ale mi przecież nie chodzi o to, żeby ciebie zranić, nie? A tutaj wchodzi już kolejny aspekt tego, że właśnie takiego odwracania kota ogonem, czy minimalizowania tych różnych trudności, które się pojawiają, czyli przesadzasz, o co ci chodzi, to w ogóle nie jest problem, znowu coś wymyślasz, to co też powiedziałam na początku, czyli tak naprawdę nie przyjmowania w ogóle strony tego, co druga strona ma do powiedzenia. I też sobie myślę, że no, nawet ja wyobrażam sobie, żeby poczuć, że ja rzeczywiście nie prowokuję różnych rzeczy, to muszę mieć pewność, że ja się konstruktywnie komunikuję, czyli że ja nie poddaję się jakoś swoim emocjom tak szaleńczo, czyli najchętniej, co najchętniej bym powiedziała, a co jest już trochę po obróbce, czyli asertywność. No tutaj po pierwsze jest sobie tak, dwie rzeczy, nie? Zapraszam do komunikacji, do kursu o komunikacji i na webinar Julii o asertywności, zaraz też wrzucę tutaj link, żeby się tego uczyć, no bo w pewnym momencie ja mogę się spotkać z tym, że tak naprawdę ta osoba serio tego nie przyjmuje. Czyli ja do niej spokojnie, jakoś tak asertywnie, nieoceniająco, a ona wręcz jeszcze przypisuje mi rzeczy, które sama tworzy, tak? Czyli to ona obwinia, to ona krytykuje, to ona hejtuje, a tak naprawdę mówi mi, że ja to robię. Jeśli ja nie będę miała takiego poczucia własnej wartości i przekonania, że okej, ćwiczę swoją komunikację i wiem, że teraz na pewno nie mówię tego w taki sposób, żeby kogoś zranić, to muszę się trochę spotkać z tym, że no, dotykam muru. I czasem to jest tak, że no, dochodzi do rozstania, że nie jestem w stanie się dogadać, no bo ja mogę próbować kolejny raz, stawiam granice i łagodnie i z tej strony, i z tamtej strony, ale jeśli druga strona w ogóle nie ma chęci rozmowy, bo ona stawia po prostu mur, no to przecież dlaczego ja mam go, co mam go obchodzić, rozwalać, przeskakiwać, po co, nie? W imię czego? Żeby się tutaj jakoś do tego odnosić, tak jak sobie myślę o różnych osobach, z którymi pracuję w gabinecie, to jest zawsze takie pytanie, nie? Czyli jak ja reaguję na to, czyli w jaki sposób poszedł ten mój komunikat, czy on był konstruktywny, czy ja mam sobie coś do zarzucenia, czy mogę coś zmienić, a czego nie mogę zmienić, na co nie mam kompletnie wpływu, bo ja mogę naprawdę, nie wiem co zrobić, największą, najważniejszą rzecz na świecie, nie mam pomysłu jaką teraz, ale dla tego związku, a i tak druga osoba powie, no, no mogłaś to zrobić tydzień na przykład, nie? No i koniec. Tak, i jakby nie mamy dalszego pola do dyskusji.
To tutaj tylko się wtrącę z taką jedną rzeczą, że właśnie to jest bardzo trudne, o czym mówisz, żeby właśnie pomimo, że na przykład ktoś stawia mur, to my zachowujemy się właściwie, nie wiem, asertywnie albo właśnie tak nietoksycznie. Bardzo ciężko za to zachowywać się nietoksycznie w toksycznym układzie albo wtedy, kiedy druga osoba nie chce się ruszyć. To na przykład, co ja jakby, jak rozmawiam z osobami, które żyją w takiej relacji i jakby jak mówisz o poczuciu własnej wartości, to ona na przykład mówi, że ona go nie ma. A dlaczego? No bo ja na przykład się też fatalnie zachowuję wobec niego, też mu potrafię go uderzyć, potrafię go obrazić, wyzwać, no bo jak on mnie wyzywa, no to ja też go wyzywam na przykład. Albo, no nie wiem, jak on mi robi na złość, to ja mu też zrobię na złość, żeby po prostu nie czuć się jak ostatnia szmata w tym związku, tak? Jakby sama zachowuje się ta osoba w taki sposób, że traci szacunek do samej siebie, jakby właśnie umazuje się tym błotem. I to jest właśnie ten moment, na przykład, może dzisiaj to jest ten moment dla kogoś, żeby powiedzieć stop, żeby powiedzieć sobie dość, że jakby ja nie muszę w tym układzie tak samo tańczyć, tylko mogę zrobić, to jest bardzo trudne i dobrze mieć grupę wsparcia, albo psychoterapeutę, albo chociaż przyjaciółkę, która, nie wiem, wyszła z tego kawałek i jest 3 kroki przed nami, żeby właśnie ktoś trzymał cię za rękę wtedy, kiedy ty próbujesz się wydostać z bagna, tak? Żeby właśnie nie robić tych rzeczy, które sprawiają, że ty tracisz szacunek do samej siebie.
Tak, czyli żeby mieć oparcie, nie? Czyli jak ja mam wątpliwość, czy ja reaguję słusznie, no to, bo zwykle na czym my się fiksujemy, tak ja zauważam, na tym, czy to jest dobre, że ja czuję złość. Ja mogę o niej powiedzieć, bo w sumie może nie powinnam, może nie powinienem tego ruszać, nie dotykać tego tematu, a w ogóle trzeba było się nie odzywać, albo powiedzieć to jakoś inaczej, no i tak dalej. I szukamy trochę rozwiązania na temat w przeszłości, tego, jak moglibyśmy zrobić inaczej. No, przypuszczam, że nie mogliśmy się zachować inaczej, no bo nie potrafiliśmy. Jeśli nie uczymy się, jak się komunikować, nie uczymy się poznawania, nie wiem, swojej samoregulacji na przykład, tak, tego, co się dzieje z moim ciałem, kiedy ja się rozregulowuję, kiedy docierają do mnie inne emocje, to mi jest trudno, to jest, tak jak mówisz, to jest bardzo trudne, ale do tego możemy mieć inne bezpieczne osoby, które ja mogę pójść i powiedzieć, słuchaj, była taka sytuacja, ja się zastanawiam, czy tak jak ja się zachowałam, to było, czy gdzieś naruszyłam czyjąś granicę, nie? Ja mogłabym zrobić inaczej. Ja mogę opowiedzieć, ale tak szczerze opowiedzieć, bez kamuflowania tych kawałków, których nie wiem, czasem opowiadamy, ale chcemy mieć tylko potwierdzenie drugiej osobie, że no, zrobiliśmy słusznie, ale to jest właśnie, żeby mieć osobę, przed którą bez wstydu mogę się odkryć. Powiedz, słuchaj, wiem, że tu przegięłam, tu o jedno zdanie za dużo, ale no to jest chyba rzeczywiście, czyli wesprzyj mnie, czy ja tutaj byłam asertywna, czy ja już byłam agresywna według ciebie, jak ty to czujesz. Tak? Czy ja byłam tutaj asertywna, czy ja dałam sobie wejść na głowę, bo mogę mieć z tym kłopot, nie? Żeby to rozróżnić, że mi się wydaje, że przecież powiedziałam już, a dalej czuję, że to jakoś mam balans, nie? Na sobie tutaj ciężar przerzucony. Więc myślę sobie, że to nie da się tych spraw rozwiązać tak, że będziemy bez żalu czy bez smutku jakiegoś w związku ze stratą, no bo jeśli ja stawiam granice, to czasem to się kończy jakimś rodzajem rozstania w różnych relacjach, ale równocześnie mogę czuć ulgę, że już nie muszę jakby czuć tego napięcia i że nie zdradzam samej siebie tym, nie? Że ja jestem przy sobie, czyli mogłabym postąpić inaczej po to, żeby uratować tą relację, ale czy ja chcę nieść taki koszt tego, żeby tą relację ratować, czy ja tym razem chcę wybrać siebie i nie zdradzić samej siebie w tym. Nie? To blisko współuzależnienia jest, kiedy tak naprawdę czuję, no bo jeśli ktoś mnie szantażuje, że on odejdzie, no to jeśli ja rozumiem te matryce nasze, style przywiązania i wiem, co z czego wynika, ale tam nie ma po drugiej stronie chęci jakiejś współpracy, no to ja nie jestem odpowiedzialna za ratowanie całej tej relacji, nie? To się rozkłada na nas.
Tak, fajnie powiedziałaś tutaj zdradzie siebie, a też może jeszcze tylko dodam, że warto sobie postawić jakiś limit czy granicę, ile będziemy czasu, że tak powiem, próbować być w porządku, podczas gdy druga osoba nie ma woli zmiany, bo to jest naprawdę trudne, to tak jakby no właśnie stać w morzu i być cały czas obijanym o falę, prawda, że jakby w pewnym momencie ta fala nas przewróci, no jakby nie ma siły, więc jakby to jest trudne i wymaga energii. I też jakby osoby z takim rysem perfekcjonizmu, takich bezwzględnych standardów mogą wpaść z kolei w taką pułapkę, że po prostu no za wszelką cenę, dzięki temu, że ja będę taka już wykołczowana, wyterapeutyzowana, to ja jego zmienię. Oczywiście może tak być, że ta osoba się poruszy i jakby dostosuje się jakoś do innego wzorca, ale już może tak być, że nie, że cały czas będzie trwała przy swoim, więc trzeba też sobie postawić jakąś granicę, ile czasu. Ja często zadaję to pytanie, to nie jest jakby może najbardziej trafne, no bo co powiedzieć, 5 miesięcy, 6, nie wiadomo, ale żeby to się nie zamieniło w 20 lat, kiedy już stracisz najlepsze lata, tak, a druga osoba ani drgnie.
Tak, to jest pytanie, ile jestem jeszcze w stanie wytrzymać, albo ile jeszcze chcę ten bagaż dźwigać. I na to nie ma prostej odpowiedzi, ale to jest takie zatrzymanie się, ale halo, nie? Bagaż dźwigać? No rzeczywiście, no nie wiem. A ile już dźwigasz?
Plus pytanie, które mi zawsze dźwięczy w głowie jednej z moich terapeutek, czy życie polega na tym, żeby wytrzymywać? Zaciskać, wytrzymywać. Czy o to w tym chodzi na pewno?
Tak, o, tak to, to o tym wytrzymywaniu, bo ile, czego się w życiu nauczyłam wytrzymywać, nie? Co tak się nauczyłam znosić mocno, co teraz też mi jest trudno jakoś puścić, zostawić. No dobrze, mam jeszcze taki schemat czy mechanizm, który dotyczy emocjonalności i logiczności. Taki emocjonalnym ktoś może być takim drwalem, nie? Że wywala wszystkie emocje, bo ich sam nie jest w stanie przeżyć. To mi się też wydaje ważne, zwłaszcza w kontekście osób, które pracują jakoś nad sobą, nad relacją, co, chcą coś robić, to jest oczywiste, że potem trafiają na przykład na taki webinar, no i potem idą do domu i ktoś mówi, się głupot nasłuchałeś, czy w ogóle jakiś tam, nie wiem, psycholog coś gada bez sensu, bzdury psychologiczne i tak dalej, i tak dalej. No i to jest tak, że jedna osoba w tym mechanizmie, znowu układ taki jak ofiara i kat, nie? Czyli jedna osoba jest albo bardzo mocno emocjonalna, a druga jest bardzo mocno logiczny, tak? Czyli można powiedzieć, że ta logiczna przejmuje tą kontrolę, to co ty też powiedziałaś, tak? Ale wręcz zalewa aż tą logiką do tego stopnia, że jak ta druga zaczyna coś przeżywać, no to zwykle te osoby w związku, te emocjonalne mówią wtedy tak, że moja druga połówka umniejsza moje uczucia, tak? Ona je minimalizuje, czyli ja nie mogę powiedzieć, że czuję coś, bo on mi mówi, że przesadzasz. Na przykład, tak? No i sobie myślę tak, że to trochę ma wspólnego ze stylami komunikacji, które ja w tym wyzwaniu o komunikacji poruszam w jednym z webinarów i je tłumaczę, dlaczego my się komunikujemy w taki, a nie inny sposób. I tam jest taki styl, ja go nazwałam sobie wokalistą, czyli to jest taka, wiecie, ekstrawertyk, taka osoba, która się, no, bardzo jest żywiołowa, jest jej dużo, pełno, wszystko chce o sobie powiedzieć, emocjonalna, wszystko przeżywa. No i analityk, czy też kontroler jakości, bo tam kilka mam takich nazw, więc wiem, że się ci kursanci odnajdują w tym i to jakoś bardzo pasuje. Czyli taka sprawdza, tak? Czyli od A do Z, zero-jedynkowe, statystyka i tak dalej. No i te osoby, jak są ze sobą razem, no to one mają naprawdę inny sposób komunikowania. I zobaczcie, możemy popatrzeć na to jako toksyczność, a możemy popatrzeć, wyjść trochę płycej i zobaczyć, styl komunikacji, który oczywiście, że wynika z całego tego bagienka przeszłości, który tam każdy z nas ma, no ale z czegoś trzeba wyjść, nie? Tu się wynurzyć, żeby coś, jakiś krok zrobić. I jak się zobaczy, że jeden jest na jednym półwyspie, tak to, nie wiem, czy tu widać, tak? Jeden jest na jednej półwyspie, drugi na drugim, no to my możemy wykrzykiwać do siebie, tak? Nawzajem, jak to jest beznadziejnie u ciebie, albo że przyjdź tutaj do mnie, ale możemy zacząć budować most, który tutaj by był, nie? Czyli ja pójdę i sprawdzę, jak to z tej logicznej części, a ja sprawdzę, jak w tej emocjonalnej części. Trochę na takiej zasadzie, że aha, no to poczekaj, bo ja się tak gubię, tak jestem bezradny, jak ty mnie zapraszasz do tych emocji, dlatego cię atakuję. Albo taka jestem bezradna, kiedy ty mi każesz myśleć logicznie, bo ja wszystko przeżywam, ja nie wiem, co ja mam zrobić ze swoim lękiem, potrzebuję, żeby mnie ktoś milion razy słuchał. No to tym mostem jest właśnie komunikacja. Tak? Zacznijmy ze sobą o tym rozmawiać, bo może jak już 15 raz słyszę od partnera czy partnerki, że ona chce mi powiedzieć o tej samej istotnej rzeczy, której już nie mam kontenera w sobie, żeby słuchać, to może to nie jest odrzucenie, tylko moje granice i ta osoba może znaleźć sobie przestrzeń na rozmawianie o tym. A ta druga, jak kupuje i się w końcu zorientuje, że rzeczywiście hamuje emocje drugiej, to też może się zreflektować i zacząć myśleć, no dobra, to jak mam to zrobić? Albo zwykle wtedy się pojawia w parze taka rozmawiania o, w parze się pojawia taka kwestia rozmawiania o bezradności. Co my w związku robimy z bezradnością? Czy jestem w stanie ją wytrzymywać, czy natychmiast muszę ci walić radami, nie? Z punktu logicznego, z racjonalizmu, jak to w ogóle jest. Więc ja mówię o rzeczy, która jest też taka w tej intensywności nisko, a może być tak wysoko, że tam rzeczywiście pojawiają się takie słowa właśnie, twoje uczucia nic nie znaczą, przesadzasz, nie? To jest, twoje emocje tak naprawdę to tylko, o, ze znanych takich, masz depresję, ty jesteś borderline na przykład, ty masz jakieś zaburzenia, jesteś chory psychicznie, nie? Ktoś przeżywa emocje. To są takie zdania, które się pojawiają, a tak naprawdę nie mają, no, o, histeryczka, no i taki tam kaliber, może mogłybyśmy sobie tutaj mnożyć i tak dalej, nie? Więc to jakby też warto zauważać, czym my się komunikujemy, nie? Jakimi sposobami, jakimi stylami, z czego to wynika, więc jakby tutaj cały czas ta komunikacja dla mnie to jest wierzchołkiem góry lodowej, naprawdę, od tego by trzeba było zacząć, żeby w ogóle móc rozmawiać ze sobą jakoś głębiej i głębiej. No i mam ostatni mechanizm, tylko zanim przejdę do niego, to zapytam, czy coś byś chciała dodać, bo później myślę, że mogłybyśmy odpowiedzieć na pytanie jeszcze.
Tak, tak, tak. Też jeszcze jeden mechanizm powiem później, ale ty, jak skończysz, a tutaj tylko takie odniesienie, że fajna ta metafora tego mostu. I nawet mi się właśnie przypomniało, kiedyś asystowałam przy takiej właśnie terapii małżeńskiej, gdzie dokładnie ludzie byli tak wypozycjonowani, jak powiedziałaś. Jedna strona emocjonalna, oczywiście to była kobieta, oczywiście mówię, bo rzeczywiście to jest częstsze, logiczna strona męska. I właśnie ostatnim zdaniem tej terapii, jak już kończyliśmy, to udana terapia, terapeutka, która to prowadziła, główna, powiedziała im, że możecie się Państwo od siebie wiele nauczyć. Właśnie, że tak jak mówisz, zaglądanie na te inne strony, ale to wymaga, kurczę, naprawdę dużo dojrzałości, takiej też dobrze rozumianej pokory, żeby nie zdeskredytować tej drugiej strony, tylko uznać, że to są po prostu dwie perspektywy tak wzbogacające i, no to, i to już jest bardzo zdrowe, nietoksyczne, kiedy właśnie uszanujemy, że to są dwie wartości, tak, które można wykorzystać do budowania dalej tego związku.
Tak, ale wiesz, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka droga do tego, bo ja mam poczucie, że naprawdę ludzie jak się zaczynają słuchać i te dwa aspekty, komunikacja i zajrzą w te swoje pierwotne więzi, zobaczą co tam w rodzinie, naprawdę są w stanie z tego czerpać, no bo nagle ta osoba, która jest taka właśnie emocjonalna bardzo, może jej ta logika pomoże, tak? Czyli odwołanie się do logiki jej pomoże, bo się uspokoi. Tak. A temu logicznemu te emocje też pomogą, bo trochę zajrzy w siebie i może nie będzie musiał w pracy siedzieć 15 godzin, tylko zobaczy, że właściwie tak zaspokaja swój lęk, tak? Coś z nim robi. I, no i takich przykładów też można by było mnożyć i mnożyć i mnożyć, ale generalnie to jest odciążające, jak się to zobaczy, bo na przykład to też często się pojawia, mężczyźni zwykle mają tam tendencję do dawania rady, a kobiety chcą obecności i siedzenia. Nie? I partner mówi, no co mam w ogóle trzymać się za rękę i co, nic, no przecież jak nie mówię, że masz problem, to ja go chcę rozwiązać, nie? No, ale ja nie chcę, żebyś mi go rozwiązywał, tylko chcę, żebyś mnie posłuchał, no ale to się nic nie zmienia, to po co ty mi o tym mówisz? A jak zobaczymy, że mamy inną formę, tak? Czyli możemy, inna forma komunikacji, inne potrzeby, jakkolwiek to sobie nie nazwiemy, to nagle jest takie, ale to co, ja mam tak po prostu siedzieć? No dobra, to w sumie posiedzę. Zobaczymy, tak? Czyli zadaniowo, zobaczymy, czy to zadziała. No się okazuje, że rzeczywiście działa, nie? Czyli no, to spokojnie, nie muszę nic takiego wielce robić, a to jakoś pomaga i tworzy się bliskość, ale też można rozmawiać o tym dyskomforcie, że tak naprawdę to mi jest ciężko wytrzymać tej bezradności. Dlaczego mi jest ciężko wytrzymać bezradności, tylko mam ochotę natychmiast dodawania rady? Możliwe, że ten ktoś mnie ubezradnia, tak? Czy jak mam partnera, który przeżywa emocjonalnie wszystko, a ja nie mam z emocjami w ogóle za bardzo tak kontaktu, no to, to co? To się okazuje, że on mnie prowokuje do przeżywania tych emocji, a ja przecież tego nie chcę, więc zrobię wszystko nieświadomie, tak? Znaczy nieświadomie, żeby tego nie było, nie? Zablokuję, więc czasem go zhejtuję, czasem mu powiem coś nieprzyjemnego, żeby wreszcie przestał, obraził się, poszedł i ów. Tak? To się dzieje na poziomie nieświadomym. Jak zaczniemy to odkrywać, to możemy ze sobą inaczej w związku rozmawiać, zupełnie inaczej. Także to jest taki kawałek. No i z takich jeszcze jakoś trudniejszych, tak sobie myślę, trudniejszych, nie trudniejszych, no trudniejszych myślę do zmiany, to są takie kawałki idealnych partnerów, nie? Czyli jeden jest idealny, a drugi jest beznadziejny, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy. Tak, czyli to jest tak, że jak ja jestem idealna, to muszę mieć wszystko najlepsze, wszystko muszę najlepiej, partnerki muszą być najlepsze, muszą najlepiej wyglądać, najlepiej się prezentować, najlepiej, nie wiem, najlepsze mieć pracę. Generalnie mają być moją taką ozdobą trochę tego mojego ideału, no bo szukam przecież kogoś idealnego i teraz znowu ten związkowy hejtoholik też się w tym może połączyć i się mieszać z tym, no bo wszystko będzie odstawało od tego, kim ja jestem, tak? Więc ten mechanizm też bardzo dobrze działa w związkach, w takim sensie, że się jakoś spajamy, jak ktoś ma niskie poczucie własnej, znaczy obydwie osoby w tym układzie mają niskie poczucie własnej wartości, tylko jedna żywa je wprost i wali w siebie, a druga wali w drugiego, bo nie chce tego widzieć i jakby ratuje się swoimi różnymi takimi mechanizmami. Zresztą podobnie można by było, tak jak z patem, z ofiarą, czyli zobaczcie, to są różne aspekty, tak? Tutaj mamy jakiś ideał, dążenie do jakiejś perfekcji, tam mieliśmy bycie w tej roli ofiary, równie dobrze to może być władza i kontrola, tak? Czy władza poddany, Czy też bohater i kogoś, kogo trzeba ratować, jakaś sierota, kogo trzeba właśnie zaopiekować, chory, czy jakkolwiek tam sobie nazwiemy. Czyli takie układy, które są po prostu komplementarne do siebie. No i muszą istnieć, istnieją wtedy, kiedy te dwie osoby w tych układach są. No i są takie związki, w których da się to naprawić w takim sensie, że widzimy, że jesteśmy w tych rolach i próbujemy się odczarować. Czyli, aha, tu znowu jestem ofiarą i tu znowu, i tu znowu. No to co mogę zrobić, żeby z tej pozycji wyjść? A tutaj ja znowu jestem tym kontrolującym. No to co mogę zrobić, żeby odpuścić? Nie? Więc jak się to wspólnie jakoś robi, to się można to ułożyć. No ale będą też takie relacje, tak jak mówiłyśmy, że te granice nie da się ich przebrnąć i niestety, ale no, nie da się ich uratować. Nie? Często albo się w nich tkwi po prostu poczuciem, że nie można nic mieć w życiu lepszego. Także to tak ja ze strony tych mechanizmów. Chciałaś jeszcze jeden dołożyć.
To jeszcze dodam jeden, a właściwie trzy, bo zawsze coś na górkę, ale tak szybciutko. Mówiłam na którymś z naszych webinarów, chyba na drugim, że o mechanizmach uzależnienia, jakby co tak jakby nakręca to picie, czy branie, czy coś. To były trzy mechanizmy: iluzji i zaprzeczenia, nałogowego regulowania uczuć i rozdwojenia ja. I w zasadzie te same osoby, te same mechanizmy, tylko trochę inaczej przeżywane, ma osoba współuzależniona, czy też właśnie ta, która jest w relacji z osobą jakąś tam toksyczną, już niech będzie. I przykład, niech będzie, zostańmy już przy współuzależnieniu od alkoholika. Mechanizm iluzji i zaprzeczenia będzie podpowiadał tej osobie, że nie jest tak źle, że ja nie mogę go zostawić w potrzebie, że ja mu ślubowałam, że mój ojciec gorzej pił, albo to jeszcze nie jest jakaś patologia, albo że na tym polega miłość, albo że oj, bez przesady, już mogę się trochę poświęcić, albo właśnie tak inni mają gorzej. Więc mam też, ja też żyję w jakiejś swojej iluzji i zaprzeczeniu, i zaprzeczeniu zwłaszcza tego, co ja przeżywam. W mechanizmie nałogowego regulowania uczuć znajduję sobie jakąś formę odreagowania. Na przykład właśnie wyzłaszczanie się na tego partnera, tak, czy no, sam akt kontroli jest już taką formą tego, że ja reguluję w ten sposób na przykład mój lęk i jak skontrolowałam, to przeżywam ulgę. Miałam wzrost napięcia, kiedy na przykład, nie wiem, patrzę, czy on pił, czy on nie pił, jak nie pił, to jest ulga. A kiedy zaczyna, jakby przychodzi na przykład weekend i on jakby wiadomo, że coś się wydarzy, to napięcie rośnie, jest dużo złości, lęku, a potem jednak jest ok, albo udało mi się skontrolować, to jest ulga i spadek i chwila spokoju. Raczej ja nałogowo reguluję uczucia, to on reguluje moje uczucia, a nie ja swoje własne. Tak? Czyli to się nie dzieje naturalnie za pomocą właśnie, jak powiedziałaś, samoregulacji, czy jakby ja sama obserwuję swoje ciało, nie wiem, idę sobie na spacer, robię swoje, tylko on mnie reguluje. Prawda? Czyli ja nie mam kontroli nad sobą, ja się już samo nie reguluję. No i ostatni, najbardziej taki chyba dziwny, albo tajemniczy może, albo taki nawet już sięgający spodu i tożsamości mechanizm rozdwojenia ja, czyli jestem na przykład albo wspaniałą żoną, albo do niczego żoną. Wtedy, kiedy na przykład udało mi się skontrolować, ochronić, ogarnąć go po jakimś jego szaleństwie, to jestem dobra i się czuję dobrze. Wtedy, kiedy mi się nie udało, to się czuję do niczego. Albo wtedy, kiedy on mi mówi, że ja jestem do niczego, to jestem do niczego, a na przykład po jakiejś burzy albo po jakiejś akcji przemocowej, kiedy on próbuje mnie odzyskać, mamy fazę miesiąca miodowego, no to wtedy się czuję dobrze. Czyli właściwie nie wiem, jaka jestem, postrzegam się bardzo zero-jedynkowo, skrajnie, nie utraciłam kontakt właściwie ze swoją istotą, właśnie zdradziłam siebie i funkcjonuję tylko na takich dwóch biegunach. To może w tym miejscu jeszcze też polecę Wam taką książkę, jakby ktoś się w tym wszystkim zastanawiał, no dobra, dobra, ale od czego mam zacząć? To ja mam pomysł, od czego zacząć. Od tej książki. To jest książka, którą polecam wszystkim moim pacjentkom na początek. Jest bardzo prosta w zrozumieniu, koniec współuzależnienia, Melody Beattie, i pod tytuł Jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o swoje. O siebie, taka, która bardzo prostuje nam kręgosłup, że tak powiem, te wszystkie mechanizmy i nie jest właśnie taka agresywna w swoim przekazie właśnie, na zasadzie po prostu zhejtuj tego toksyka, wyrzuć go na śmietnik, tak, a ty jesteś najlepsza, bo tak się starałaś. Nie, tylko właśnie, dobra, to nie jest dla ciebie dobra, właściwa sytuacja, ale najpierw rozpracujmy, co się wydarzyło, że w ogóle się w niej znalazłaś. Więc tak, więc tyle na razie.
Okej. Okay. No Ja myślę, że będziemy powoli tutaj zbliżać się do tego, żeby ewentualnie na jakieś pytania odpowiadać, jeśli są, także możecie je wpisać na czacie. Ja tutaj Wam zapraszam Was na jeszcze jedno nasze spotkanie, które jest, tak jak tu widzicie, o uzdrawianiu wewnętrznego dziecka we wtorek.
Ładna troszeczkę.
Tak.
Z dziećmi w ciałach dorosłych.
30 marca o godzinie 20 się widzimy, czyli wyjątkowo nie w czwartek, tylko we wtorek o 20. Wszystkich tych, którzy by chcieli dołączyć i skorzystać z kursu O co Ci chodzi, kochanie, poprawiamy komunikację w związku, czy też trio webinarowego w pakiecie, to zapraszam, jeszcze do wtorku jest taka możliwość, to nie jest dostępne w normalnej sprzedaży, więc możecie korzystać. I co jeszcze? I zobaczę, co tutaj się pojawiało, jeśli chodzi o pytania, może jakieś są, w trakcie to odpowiemy na kilka i będziemy kończyć. Dobrze. A jeśli Wam się ten materiał tutaj, który przygotowałyśmy dzisiaj, podoba, to możecie też nam dać znać, wrzucić jakiegoś lajka, serduszko, czy też udostępnić, to będziemy bardzo wdzięczne.
Będziemy się cieszyć, będziemy czytać, świętować.
Czytać też będziemy, tak. Tak. Dobra, nie wiem, gdzie tu się mam cofnąć, słuchaj. Tu mam tak, a co z okłamywaniem, ukrywaniem prawdziwego życia, zdradami za plecami? Pozwalam, bo nie kontroluję? Takie jest pytanie.
Teraz czy
do czego to się odnosiło, jak mówiłyśmy, nie?
Czy można to rozumieć w taki sposób, że dobra, nie kontroluję, no i mam zdrady partnera, tak? W tym sensie, że, że tak jakby ta osoba może myślała, że niekontrolowanie nie jest takie dobre. No ale możesz nam tutaj wyjaśnić, jeśli jesteś jeszcze z nami, o co dokładnie tak chodziło. Ale no, można powiedzieć, że to jest taka, byłaby skrajność, tak? No dobra, nie kontroluję i co? I też jest źle, bo mnie zdradza.
No tak, ale to nie jest moja odpowiedzialność, no bo moją ideą w życiu nie jest to, żeby kontrolować drugiego człowieka, tylko on sam się ma kontrolować, nie okłamywać, nie zdradzać, nie prowadzić podwójnego życia i to nie jest moja rola, żeby to robić. Więc to, że ja tego nie robię, to nie znaczy, że ja na to pozwalam. Tak? Tu myślę, że bardziej jakoś o granicach można by było rozmawiać. Albo co takiego się dzieje w relacji, że to się dzieje właśnie. I też a propos różnych zdrad i tego typu kwestii, to sobie myślę znowu, że znowu mamy jakiś kontinuum. Od takiego, że czy to jest jednorazowe i ktoś ma skruchę, to też odsyłam do podcastu o zdradzie mojego, tam bardzo dokładnie to wyjaśniam, kiedy i co. Czy ktoś tak naprawdę ma to gdzieś i mówi, no co ty w ogóle, no przestań, że nigdy się nie umawialiśmy na to, że będziemy tylko dla siebie, nie? No i poziom rozmawiania jest zupełnie inny. Ale to jest takie fajne pytanie, czy jest szansa na realną zmianę matrycy i zainteresowanie się mężczyzną o bezpiecznym stylu przywiązania? No to po pierwsze tak, na wstępie to ja zapraszam na to trio webinarowe, żeby sobie posłuchać i poprzyglądać sobie tych różnych mechanizmów, bo tam właśnie po to jest, żeby dla osób, które nie są w związku, mogły zobaczyć, jakie prezentują te zachowania. Natomiast, żeby zmienić sposób tego funkcjonowania, tą matrycę, no to najlepsza jest do tego terapia i tutaj nie ma o czym mówić więcej, bo tylko ten kontakt taki realny, tak? Czyli możemy różne rzeczy zauważyć, ale żeby te gdzieś tam rzeczy zmieniać, jeśli chodzi o indywidualne kwestie, no to ta terapia jest potrzebna. Jeśli chodzi o pary, to, że one zobaczą to, skąd to się bierze i to funkcjonowanie, to zmienia, daje im rozumienie i daje poczucie ulgi, czyli aha, ty mnie nie atakujesz, bo ty w sumie jesteś skrzywdzony, czyli te rzeczy, które mnie ranią, to wynikają z twojego doświadczenia i teraz mogę cię lepiej rozumieć. Nie mam dalej na nie zgody, na niektóre z nich. Niektóre jestem w stanie przyjąć, niektóre jestem w stanie zobaczyć inaczej i to jest po to. Czyli odkrywanie wewnętrznego dziecka w dorosłym związku na tym kursie właśnie po to jest dla par, żeby mogły też sobie, dla par czy osób indywidualnych, które będą to sobie przerabiały, żeby zobaczyć inną odsłonę, nie tylko tą, którą jest, wynika jakby z naszych niezaspokojonych potrzeb.
Tak, może jeszcze się też odniosę, że, tak. Że Nancy McWilliams mówi właśnie, że jeżeli dobrze pamiętam liczby, że 2 lata dobrej, bezpiecznej relacji terapeutycznej bądź 5 lat, kojarzysz coś takiego? Bądź 5 lat bezpiecznej relacji w związku bodajże ma szansę zmienić matrycę. Czyli jakby musimy obcować z człowiekiem, który nam daje bezpieczną więź, tak? Bo tam Marita powiedziałaś o tej lękowej, unikającej, a jest jeszcze na szczęście bezpieczna i my w gabinecie staramy się dać bezpieczną. czyli taką, która nie odpowiada złością na złość, lękiem na lęk, tylko taką, która stara się to wytrzymać, znieść, nazwać i tak dalej, nie odchodzić, nie opuszczać w tym czasie, więc jakby zdecydowanie jest na to szansa, to wymaga dużo czasu, to co się kształtowało przez 18 lat nie odkształci się w miesiąc, ale jak znajdziecie osobę, która da Wam bezpieczną więź, a w gabinecie staramy się to na przykład właśnie dawać, to tak, to jest na to na szczęście szansa w relacji.